To już 10 razy jechali do Katynia ci ludzie, a rozpoczął pan Węgrzyn. Wacław czy Wojciech? Wiktor. Proszę Państwa, pan Wiktor Węgrzyn rozpoczął te sprawy. Czekamy na ojca Grzegorza. Jeden człowiek, proszę Państwa, to jest to jeden człowiek. Posłuchać tego dobrego natchnienia i nie mówić nie. Zacząć. I tak powstają wielkie rzeczy. I to jest wielkie świadectwo Polaków kochających Pana Boga, Kościół i Ojczyznę. Proszę Państwa, to jest to. Może ktoś po dzisiejszym dniu zacznie coś robić dla Polski. Przestanie być małoduszny.
Drodzy Państwo, dzisiaj goście, kilkunastu uczestników 10. Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, który trwał od 28 sierpnia do 18 września tego roku. Złożyliśmy hołd polskiemu rycerstwu. Taki temat naszych rozmów, dzisiejszych spotkania, ale to też motto, myśl przewodnia tych, którzy w tym rajdzie udali się. Ponad 124 uczestników na 109 motocyklach. 4 furgony towarowe. Uczestnikami byli motocykliści z Polski, 3 z USA, 2 z Australii, było 3 historyków z IPN-u, 5 księży katolickich, pilot lotu, kapitan Boeinga 767, muzyk i architekt, marynarz i ratownik GoPru, adwokat, oficer policji, byli lekarze, studenci, emeryci. Najmłodszym motocyklistą był 18-letni uczeń Mateusz, a najstarszy jest z nami ten uczestnik, 76-letni inżynier Bogumił Kubiak. Pozdrawiamy pana żonę. Panie Wiktorze, cały czas, jak gdyby można powiedzieć, zachwyca nas to, że ludzie mają ideę, chcą, myślę też i samemu doświadczyć czegoś więcej niż tylko przejażdżki po nieznanym motocyklem, bo tego doświadczamy, gdy słyszymy to, o czym mówicie, bo nie pierwsze to i myślę nie ostatnie spotkanie z uczestnikami rajdów katyńskich. Pan jest inicjatorem, ale widzimy, że wielu ludzi to też podchwyciło. Są ci, którzy mam nadzieję też i będą kiedyś w przyszłości godnymi następcami.
No mam taką nadzieję, wielką mam nadzieję, że będą kontynuatorzy, bo idea chwyciła. Trzeba pamiętać, że tam po tamtej stronie została druga połowa Polski. W moim przekonaniu lepsza, bo wszystko, co najpiękniejsze w polskiej historii, to właśnie z Kresów. My jedziemy tam, to jest taka wyprawa przez minione stulecia. Jedziemy tam dotknąć tego, co po nas pozostało. Cmentarze przede wszystkim. I to cmentarze te katyńskie, te zbrodnia straszliwa. Ale i cmentarze zaniedbane bardzo. Cmentarz w Żytomierzu na przykład. Piękna nekropolia zniszczona. Spotykamy Polaków tam. Spotykamy miejsca ważne w polskiej historii. Byliśmy pod Kłuszynem w tym roku, tam gdzie była największy triumf polskiego oręża. To właśnie tam. Jakoś tak w Polsce niechciany i zapomniany właściwie.
Składaliście wieńce w wielu miejscach, na wielu grobach pomordowanych naszych oficerów, naszych rodaków prawie 70 lat temu, czy już 70 lat temu, bo tak odległa to historia. Też dzieliliście się tym doświadczeniem ostatniego tragicznego też i zdarzenia, katastrofy dla nas Polaków. Jest to myślę bardzo bolesne i jakoś mocno się odcisnęło na nas. Tragedia pod Smoleńskiem. Tak. Pan prezydent z małżonką, drugi prezydent na uchodźstwie. Tak. Wielu znakomitych naszych rodaków, którzy jechali w 70. rocznicę tych wydarzeń, uczcić, jeszcze raz podkreślić swoją też obecnością to, że Polska nie zapomniała, że Polska kultywuje tą pamięć, że nosi ich w sercach, że modli się za nich, że tą historię chce o ich miłości do ojczyzny przekazać następnym pokoleniom. Tego jakoś autorytet, taki autorytet prezydenta. Też znamy jego wszystkie poczynania, chociażby Muzeum Powstania Warszawskiego. I teraz to wasze doświadczenie, to ostatnie, bo byliście też w Smoleńsku.
Tak. No to wstrząsające. To zrobiło chyba na wszystkich bardzo mocne wrażenie. Wstrząsające, tym bardziej, że tam jeszcze się walają części samolotu, jakieś drobne części kości. Zresztą jedną kość przywieźliśmy, szczękę ludzką właśnie do Polski. Jest to bardzo mocne przeżycie. To był pierwszy, po przekroczeniu granicy prosto poprosiliśmy policję, milicję rosyjską, żeby nas tam zaprowadzili. Zaprowadzili. I tam była msza święta. I
pierwsza nawet.
I dopiero następnie wróciliśmy do Katynia, na cmentarz katyński.
Tak, proszę.
To jest to, o czym mówisz, Wiktorze, to jest chyba jeszcze nie do końca to, co nas poraziło. No przede wszystkim poraziło nas to, że to miejsce w żaden sposób nie było miejscem uszanowanym. To było to, że poza tym, że po to, żeby mógł przejeżdżać ciężki sprzęt i wyłożone zostały betonowe płyty i zostało trochę nawiezionego i nasuniętego piasku.
Dużo.
To właściwie to jest to miejsce, które po prostu było zupełnie w żaden sposób nie ogarnięte jakąkolwiek opieką. I w tym kontekście byliśmy po prostu tym porażeni. Był kamień, obok niego były krzyże i mieliśmy świadomość, zresztą widać było, że są to krzyże przewiezione przez kolejne pielgrzymki z Polski. Jedyna informacja, jaką można było tam znaleźć odnośnie tego, jakie to miejsce, co tam się wydarzyło, to były po prostu wycinki prasowe włożone w takie foliowe koszulki. I w zasadzie nic ponadto. I to było bardzo, ale to bardzo dojmujące.
Jeszcze, Leszku, można zauważyć jedną rzecz, że podczas mszy, to co ja na co zwróciłem uwagę, bo mi się to rzuciło bardzo w oczy, podczas mszy, którą żeśmy odprawiali na tym miejscu, i to świadczy o braku zabezpieczeń, no, chodziło o dwóch ludzi tam gdzieś w okolicy z jakimiś rowerami, nie wiem, grzyby zbierali czy coś takiego. Więc
no, ścieżka była przez to miejsce, tam gdzie spadł samolot. Tak. Gdzieś było, że tam ktoś chodzi.
To mamy na zdjęciach zresztą.
Ja podczas mszy, patrzę, tam dwoje ludzi, to tam... To jest taki, widać, że pijących, lubiących alkohol, kobieta z mężczyzną. Rzeczywiście ścieżka biegła sobie przez środek tego terenu i takie to mamy to miejsce zabezpieczone, można powiedzieć. Nie? Że każdy sobie może tam wejść i chodzić po tym.
Poza tym bardzo widoczne były ślady na ziemi, która była rozgnieciona gąsienicami, najprawdopodobniej czy to koparek, czy jakiegoś sprzętu, ale to wyglądało aż nieprawdopodobnie, bo praktycznie każde miejsce było przyciśnięte, dociśnięte tymi gąsienicami. I rzeczywiście zwracało naszą uwagę ogromna ilość drobnych elementów tego samolotu, począwszy od jakichś fragmentów kabli, jakieś przekaźniki, jakieś drobne kawałki metalu, rzeczywiście, czy fragmenty z szyb od tego samolotu ze śladami zeschłej krwi. Rzeczywiście to, zwłaszcza w kontekście naszej podróży wcześniejszej, gdzie dwa dni przed naszą wizytą w Katyniu padał rzęsisty deszcz. To wszystko zrobiło na nas ogromne wrażenie.
Niektórzy z was byli pierwszy raz, gdybyście się chcieli też i mogli podzielić waszym doświadczeniem, bo to zawsze inne. Później ci, którzy byli kilka razy. Może też i imię wtedy powiedzieć. Proszę bardzo.
Michał, jestem z Lubelszczyzny. Co jeszcze warto podkreślić, to i przypomnieć, że katastrofa, te tragiczne wydarzenia miały miejsce w kwietniu. My na terenie lotniska byliśmy we wrześniu, po około 5 miesiącach po katastrofie. To jest istotny termin, istotna informacja dla przypomnienia. Ja jestem uczestnikiem, który po raz pierwszy brał udział w rajdzie katyńskim, w tym jubileuszowym. Jeśli chodzi o Smoleńsk, to rzeczywiście to lotnisko robiło takie przygnębiające, ponure wrażenie, ten teren tego miejsca katastrofy. To nie był teren zabezpieczony, nie był teren zaogrodzony. Teren, który był wyłożony jedynie płytami takimi betonowymi. Poruszające było to, że na tym miejscu mogliśmy się pomodlić, że zostały ustawione dwa motocykle, pomiędzy nimi został tak ustawiony prowizorycznie polowo stół przykryty białym obrusem, który był ołtarzem, bo odprawiana msza święta i w intencji tych wszystkich ofiar tego tragicznego zdarzenia z 10 kwietnia. No to było niezwykle takie ujmujące, poruszające i wywarło bardzo głębokie, mocne przeżycia. Ten teren, z racji chociażby tego, że z nami był nasz kolega, kapitan lotnictwa Polskich Linii Lotniczych, który też przez to, czym się zajmuje, był również zainteresowany i tam byliśmy w ciągu tych dwóch dni nawet trzykrotnie na terenie lotniska. Mogliśmy zarówno i teren samej katastrofy, ale również teren po drugiej stronie szosy zobaczyć, czyli miejsce podchodzenia do lądowania tego samolotu. No i to lotnisko nawet laikowi dawało wiele do życzenia, jeśli chodzi o wyposażenie techniczne, jeżeli chodzi o takie przygotowanie tego miejsca. Także wrażenia były takie mocne i dosyć mocno zapadające w pamięć, ale też chciałoby się, żeby to wyglądało inaczej, żeby ten teren był wcześniej zabezpieczony niż teraz, co teraz obecnie, prawda, ma miejsce.
W jakiś sposób. Dlaczego pan wybrał się na rajd katyński?
Ja czułem wewnętrzną taką potrzebę już od kilku lat. Wiedziałem, słyszałem o rajdzie katyńskim. W tym roku tę decyzję podjąłem dokładnie 8 kwietnia. Wszedłem na stronę po raz kolejny, na stronę www.rajdkatyński.net. Jeszcze po raz kolejny przeczytałem relacje moich kolegów, którzy w poprzednich latach brali udział w rajdach katyńskich. Są tam, zachęcam Państwa wszystkich do tego, by wejść na tą stronę, by przeczytać również wspomnienia i relacje koleżanek i kolegów z poprzednich rajdów, i kilka z nich po prostu mnie ujęło. Ja stwierdziłem, że ja tam muszę być. Ja czułem wewnętrzny obowiązek, by pochylić się nad mogiłami tych wszystkich Polaków, którzy tam polegli. I to był taki główny mój powód, mój cel, że ja tam będę. Ja tam muszę być. Oprócz tego ten rajd to nie tylko takie patriotyczne i historyczne motywy, ale to też jest rajd, który łączy ze sobą także nawiązywanie nowych relacji, relacji takich koleżeńskich, przyjacielskich. Budują się mocne więzi, które trwają do dzisiaj i jestem przekonany, że one będą owocowały w latach na przyszłość. Także to są takie niesamowite przeżycia, których nie można doświadczyć w żaden inny sposób, jak tylko wziąć udział w tym rajdzie. To był mój pierwszy rajd. Liczę na to i jestem przekonany, że to nie będzie mój ostatni.
Też dziękuję. Takie opowieści nasze, te relacje też nie dają całego obrazu rzeczywistości, tak jak było. Trzeba pojechać i zobaczyć. Wtedy się człowiek przekona.
Ksiądz Tomasz.
Jak to w rzeczywistości było. Ja do tego Smoleńska jeszcze właśnie każdy. Myślę, że to na wszystkich wywarło takie wrażenie, ale mam takie też osobiste spostrzeżenie związane z tym miejscem, bo kiedy wyjeżdżaliśmy z placu Piłsudskiego z Warszawy, przyszli ludzie, którzy przynieśli krzyże i dali nam te krzyże, abyśmy zawieźli w te miejsca, do Katynia, do Katynia, do Miednoje, do Charkowa. I te krzyże były drewniane, takie niewielkie, przepasane wstążką biało-czerwoną. Ja ten krzyż, zresztą tak jak jeszcze wielu naszych kolegów, przymocowałem do motocykla na zewnątrz. Nigdzie go nie chowałem, tylko całą trasę wiozłem na zewnątrz, przymocowaną na bagażu, tak żeby był widoczny już z daleka ten krzyż. No i kiedy byliśmy właśnie w tym miejscu Smoleńska, tam gdzie ten samolot zahaczył o te drzewa, tam przybiliśmy osobiście ten krzyż, przybiłem do tego drzewa, które zostało ścięte przez ten samolot, jako no właśnie znak, bo nawet nie mogliśmy odnaleźć tego miejsca. Dzięki życzliwości miejscowych ludzi oni nas tam zaprowadzili, pokazali, gdzie to jest. Przyczepiliśmy jeszcze jak to właśnie nasz znaczek rajdowy do tego krzyża, żeby to też był taki znak po nas, że tam byliśmy, żeby też upamiętnić w jakiś sposób to miejsce.
Bo gdyby właśnie zajrzeć w kalendarium, ksiądz Tomasz przypomniał to wydarzenie z placu Piłsudskiego, tak można powiedzieć, bo później dziękczynienie też za rajd 2 października rozmawiałem z panią Anią. Myślę, że też uda nam się z nią połączyć, członkiem zarządu Stowarzyszenia Rajd Motocyklowy. To wspominała, bo były wtedy uroczystości, Eucharystia i gdzieś sadzenie dęba. Gdyby, panie komandorze, można słów kilka.
Tak. 2 października, bowiem 18, kiedy wracamy z tego rajdu w tym roku, jesteśmy ekstremalnie zmęczeni i każdy marzy tylko wykąpać się i położyć się do łóżka. I dlatego też pierwszą sobotę października zawsze jest zakończenie rajdu katyńskiego, uroczyste zakończenie. Byliśmy w katedrze polowej Wojska Polskiego, tam była msza dziękczynna za szczęśliwy powrót do domów. Następnie jechaliśmy na plac marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie o 12 miało być to uroczyste zakończenie i tam się zdarzyła po drodze rzecz zupełnie niezwykła. Po raz pierwszy w historii 10 rajdów katyńskich zostaliśmy zatrzymani przed pałacem prezydenta, bo jadąc złożyliśmy wieniec, zapaliśmy znicze wcześniej przy pomniku katyńskim na placu zamkowym, a potem podjechaliśmy przed pałac prezydencki, żeby zapalić również tam znicze. I zdarzyła się rzecz zupełnie bez precedensu. Urzędnicy państwowi, to znaczy Straż Miejska, zażądała, żebyśmy uprzątnęli znicze. Zwróciłem uwagę, że te znicze tu pozostaną. Jeżeli krzyż pali pana albo pana prezydenta, to nie sobie go sprzątnie. Ten krzyż ze zniczy motocykliści tam zostawią. No próbowano mnie wylegitymować, ale oczywiście to się nie udało. Prawda? Ale zwracam uwagę na jedną rzecz, że po raz pierwszy w 10-letniej historii rajdu katyńskiego, nie w Mińsku białoruskim, nie w Moskwie, nie w Kijowie, a właśnie w Warszawie, Urzędnicy państwowi chcą nam wyznaczać, gdzie nam wolno, a gdzie nie wolno palić zniczy. Jest to naprawdę, idą złe czasy. I następnie byliśmy na placu Marszałka Piłsudskiego, była uroczystość, rozdanie nagród dla motocyklistów, wyróżnień dla ludzi nam życzliwych. Później pojechaliśmy do Sulejówka, do Widli Milusin, tam jest Muzeum Józefa Piłsudskiego. Tam mieliśmy spotkanie. Następnie pojechaliśmy do Wesołej, tam posadziliśmy dęby katyńskie i potem ognisko w pobliskiej jednostce wojskowej i śpiewanie pieśni. Był z nami znakomity zupełnie motocyklista, również wujek Maniek z Wilna, który śpiewa cudowne piosenki, taki bard ludowy, taki patriotyczny. Także i tak to się zakończyła ta nasza 10. rajd katyński.
Najstarszy uczestnik, pana refleksja, pana słowo.
Bogumił. A więc to był drugi rajd katyński mój i mej małżonki rok wcześniej. Rok wcześniej. Jechaliśmy we dwoje, teraz jechałem sam. Refleksje może później, ale bycie członkiem rajdu, uczestniczenie w tej trasie rajdowej, to jest obowiązek każdego Polaka, który powinien pamiętać i czcić pamięć naszych ojców, dziadów, braci, synów, mężów, którzy walczyli o naszą wolność, o naszą niepodległość, swobodę Rzeczpospolitej Polski. I my, póki żyjemy, i nasi następcy są zobowiązani pamiętać o nich, czcić ich pamięć i przekazywać następnym pokoleniom. Uważam, że taki rajd to właściwie pielgrzymka. Moja była pierwsza pielgrzymka na wschód właśnie w tym rajdzie 2008 roku. Teraz to powtarzam i o ile Pan Bóg pozwoli i opatrzność, ile jeszcze będę mógł startować, to będę zawsze startował.
Bardzo dziękuję. Tak znalazłem też słowo właśnie na tej...
No bo wiecie, drodzy Państwo, przede mną już niedużo zostało tych rajdów, w których będę mógł uczestniczyć. No
dużo,
to,
dużo, panie Wójcie.
Czym dalej w las, tym więcej drzew jest, nie?
Tak mówię. Ja znalazłem też wiele wspaniałych takich komentarzy. Marek, chociażby Nowak, to był wspaniały rajd, to o innym. Był to pierwszy raz, marzyłem, aby tam pojechać. Rajd ani trochę nie zawiódł moich oczekiwań. Jeszcze długo będę go wspominał i nim żył. Oczywiście na pewno jeszcze pojadę. Wszystkich patriotów, motocyklistów gorąco zachęcam. Nigdzie nie spotkacie tylu pokrewnych dusz. Nigdzie na motocyklu nie zaczerpniecie tyle Polski, ile można jej znaleźć na kresach. Każdy z nas przywiózł stamtąd coś w sercu. Coś, czego nie da się przekazać słowami. Dziękuję wszystkim za miły i pożytecznie spędzony czas. Marek Nowak, tak się tutaj podpisał. Mamy panią Anię. Pani Ania Ostrowska, witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Witam wszystkich i bardzo miło was usłyszeć, bo słuchamy razem z mężem, razem z Tomkiem w domu, także naprawdę miło mi szczególnie usłyszeć te głosy, które były po raz pierwszy na rajdzie. Tak? Także bardzo, bardzo miło mi was wszystkich powitać.
Witaj, Ania.
Opowiedz nam, co było 16, bo tam było niezwykłe wydarzenie w Winnicy. Winnica to jest 400-tysięczne miasto. I tam został postawiony pomnik Jana Pawła II, ufundowany przez polskich motocyklistów, między innymi za pieniądze zbierane na Jasnej Górze. Ania była naszym przedstawicielem tam. Słuchamy Ciebie, Aniu.
Tak, to Wiktor prosił, żebym dwa słowa powiedziała na temat relacji z tych wydarzeń i faktycznie w miniony weekend odbyły się Dni Papieskie na Ukrainie. I docelowo zostałam zaproszona do Winnicy na zaproszenie mera miasta pana Włodymira Grojsmana i oczywiście Krzysztofa Świderka, konsula generalnego nowego konsulatu RP w Winnicy. I muszę przyznać, że były to tak niezwykłe wydarzenia, ponieważ ja w sumie spędziłam tam 5 dni. Wyleciałam z Polski w piątek z samego rana, korzystając z pierwszego połączenia lotniczego Łódź-Winnica, które właśnie zostało zainaugurowane. Także też miło mi poinformować, że jeżeli ktoś nie dysponuje motocyklem, żeby jechać na Kresy, będzie mógł przesiąść się w wygodny i szybki samolot i znaleźć się bardzo szybko w 1,5 godziny właśnie na Kresach. Ale wracając do samej ceremonii 16 października w sobotę w kościele Najświętszej Panny Marii Anielskiej w Winnicy mieliśmy możliwość wziąć udział w takiej wielkiej uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika Jana Pawła II. I faktycznie fundusze na ten pomnik były zbierane przez motocyklistów, między innymi podczas zlotu na Jasnej Górze, zlotu gwiaździstego. I uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej i też warto wspomnieć o tym, że wśród jakby takim elementem artystycznym podczas mszy był koncert polskiego chóru. Chóru założonego 40 lat temu przez samego Karola Wojtyła. To jest chór, który nazywa się Organum. Akademicki chór z Krakowa. Zresztą miałam okazję poznać samego dyrygenta, pana Bogusława Grzybka, który zresztą zachwytał się też samą ideą rajdów katyńskich, bo miałam okazję z chórem podróżować potem do Kamieńca Podolskiego. Opowiadałam im, co robimy, co się dzieje, dlaczego tu jestem, czyli dlaczego pojechałam do Winnicy. I naprawdę z tego miejsca chciałam serdecznie pozdrowić też pana dyrygenta, bo jest szczerze oddany naszej sprawie i bardzo tutaj nas wszystkich pozdrawiał i obiecał, że też kardynał Dziwisz dowie się o tym, co robimy, jeżeli jeszcze nie wie, ale myślę, że wie. No i w ogóle jakby znowu obecność na Kresach, obecność na Ukrainie była dla mnie naprawdę wielką przyjemnością, wielkim przeżyciem. Na każdym kroku miałam okazję poznać szalenie mądrych, ciepłych, życzliwych i naprawdę wielkich ludzi. Między innymi ponownie miałam okazję spotkać biskupa Antoniego Dziemianko z Mińska, księdza Władysława Zawalniuka. To są te osoby, które nas witają z olbrzymim sercem, kiedy jesteśmy na Białorusi i przyjechały też teraz na Dni Papieskie na Ukrainie. I byłam gościem też u biskupa Leona Dubrawskiego, biskupa z Kamieńca Podolskiego i wspominam o tych nazwiskach, bo myślę, że warto, aby te nazwiska zapamiętać. To są wielcy Polacy, wielcy patrioci, naprawdę oddani polskiej sprawie i to są takie osoby, które, ja się robię naprawdę malutka, kiedy słucham ich opowieści, ich wielkich refleksji, w ogóle obserwacji na temat tego, co się dzieje dookoła, na temat samej Ukrainy, na temat Polski i naprawdę są niezwykłe osoby. Wśród takich osób też pragnę wymienić księdza Kazimierza Dudka, to jest proboszcz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Winnicy. Wielka postać, aczkolwiek bardzo skromna osoba, która między innymi z ruin starego budynku otworzyła przedszkole. W przedszkole dla dzieciaczków tam od 2,5 roku do 5 lat i dzieci uczą się na przykład języka polskiego i to jest obowiązek i to jest jakby w planie ich nauki. I dzięki temu, że ksiądz się nimi zajmuje, też ma na nich, że tak powiem, czujne oko i też dba o ich wychowanie. I muszę powiedzieć, że do 2012 roku tam w tym przedszkolu nie ma już miejsc i podobno to jest przedszkole uważane za bardzo prestiżowe. I też Ukraińcy chcą, żeby dzieciaczki tam do tego przedszkola chodziły. No i mówię o tym po prostu dlatego, że tych przeżyć było mnóstwo i tych osób spotkanych tam na Ukrainie było mnóstwo. I też myślę, że warto, aby słuchacze, aby też nasi rajdowcy pamiętali o tych miejscach, ponieważ ja niestety nie miałam okazji być podczas rajdu w Winnicy. Tam mieliśmy zgotowane wspaniałe przyjęcie i wspaniałe, byliśmy jakby częścią obchodów Dni Winnicy. Natomiast ja w tej chwili jakby będąc podczas Dni Papieskich na Ukrainie miałam okazję po prostu odrobić, że tak powiem, swoją szalenie przyjemną pańszczyznę, czyli reprezentować rajd właśnie tam i bardzo się z tego cieszę i to była moja pierwsza wizyta o tej porze roku. Zazwyczaj jesteśmy tam albo w okolicach czerwiec-lipiec, kiedy są wyjazdy ojców naszych starym szlakiem, albo właśnie podczas rajdu katyńskiego. Także zachęcam do też wyszukiwania informacji o samej Winnicy, o Ukrainie i w ogóle o Kresach, bo ja po raz kolejny zaraziłam się tym straszliwie mocno i też szukam sama informacji, co się działo już po tych dniach papieskich i co się dzieje w tej chwili. Także myślę, że za jakiś czas uda mi się zamieścić też informacje na naszej stronie rajdowej. W tej chwili w komunikatach też wiem, że Wiktor wysłał informację, moją relację o tych dniach papieskich, także zachęcam serdecznie.
No dziękujemy, Aniu.
Dziękuję bardzo. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam.
Joniu, i czekamy z tęsknieniem, niecierpliwością na zdjęcia na stronie.
No tak, tak. Zdjęcia są w komunikacie, także myślę, że można je zobaczyć i też odniesienie do fotorelacji, bo tak jak mówię, wśród tych wielu przyjaciół, których miałam okazję znowu spotkać, była między innymi pani fotoreporterka, którą już bodajże dwukrotnie miałam okazję spotkać na Białorusi, kiedy byliśmy i też sporo zdjęć robiła. I jeszcze dodam jedno, że ta obecność, ponieważ w samych dniach papieskich na Ukrainie wzięła udział spora grupa osób, które docelowo przyjechały właśnie przyleciały tym pierwszym lotem do Winnicy. I przyznam szczerze, że na lotnisku przywitano nas no, po królewsku. To była reprezentacja głównych władz miasta. Następnie odbyła się taka konferencja prasowa, w której wzięło udział tak wielu dziennikarzy, że naprawdę byłam szczerze zdziwiona. I potem już na każdym kroku to zainteresowanie też mediów było olbrzymie i to było szalenie też miłe, że no też jakby wokół tego tematu i wokół Dni Papieskich też takie jest duże zamieszanie i to oczywiście bardzo pozytywne zamieszanie. Także naprawdę mnóstwo przeżyć i bardzo się cieszę też szczególnie dlatego, że mogłam być w Kamieńcu Podolskim, a to jest przepiękne miejsce, w którym do tej pory mówi się w języku polskim. Naprawdę też wspaniałe.
Dziękujemy bardzo, pani Aniu. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Pozdrawiam.
Aniu, pozdrów Tomka.
Dziękuję, przekaż.
W ogóle. Do zobaczenia.
Ukraina jest nam bardzo życzliwa. Na Ukrainie rajd jest bardzo, bardzo popularny. Przyjechaliśmy po przekroczeniu granicy z Rosji, jak wracaliśmy, po przyjeździe do Charkowa wjechaliśmy na główny plac, Plac Swobody, bodajże się nazywa, tam stoi wielki pomnik Lenina, centralny plac Charkowa, no i tam spotkanie są media. Mnóstwo wywiadów, dużo tego. Potem mnie, Leszka, zaprosili tam księdza Kiedrowicza jeszcze na konferencję prasową specjalną. I wieczorem oglądaliśmy dość długi program właśnie o naszej wizycie. Kiedy jechaliśmy, tam informacje były praktycznie codzienne. Mówię o tym dlatego, że w Polsce jest cisza. Jeżeli ja tam podałem w komunikacie ostatnim, który rozesłałem, że zachęcam, żeby polskie motocyklisty, polskie bajkiery, żeby w cyrylicą wpisać do komputera, do przeszukiwarki, to zobaczycie inne informacje w języku w cyrylicy właśnie, w języku rosyjskim. W Polsce jest dużo mniej. W Białorusi się pisze o nas. Białoruskie portale piszą o nas. Zresztą w tym roku w Mińsku Białoruskim w polskiej ambasadzie spotkaliśmy wice ministra spraw zagranicznych Republiki Białorusi. Spotkaliśmy ambasadora Gruzji. Było cały szereg wysokich urzędników. Ja nie wiem, czy było więcej ambasadorów, kiedy lało strasznie, prawda? Przyjęcia były w ogrodzie, więc nie ze wszystkimi się przywitałem, ale było wielu wysokich urzędników.
Ze Stanów Zjednoczonych.
Ze Stanów Zjednoczonych był jakiś urzędnik, wysoki urzędnik. Z nim rozmawiałem dość długo. Także potem wszyscy razem poszliśmy do Kuropat. To jest miejsce straceń. Potem byliśmy w Chatyniu. Także no, takie spotkania mamy bardzo, bardzo różne.
I to jest program w Radiu Maria, Rozmowy Niedokończone. Będę też się starał włączać naszych słuchaczy. Oczywiście chciałbym, żebyście wylewali to, co macie w sercu, co przeżyliście. Proszę bardzo, Radio Maria.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór Wiktor, dobry wieczór Leszek. Moje nazwisko Stanisław, gdzieś ja dzwonię z Melbourne.
Witaj.
Właśnie słuchałem Waszego sprawozdania w radiu i pomyślałem, że może bym zabrał głos też w tej sprawie. Ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, jak ja to odebrałem. Więc dużo słyszałem o kresach, nigdy tam nie byłem, to był mój pierwszy raz, ale co mnie uderzyło, to to, że natężenie polskości, patriotyzm, jaki tam właśnie można było doświadczyć wśród tych Polaków, którzy zostali, i ślady polskości we wszystkich tych budynkach, katedrach, kościołach, w ogóle czy we Lwowie, czy w Wilnie, architektura, bruki, to wszystko przemawia Polską. I tak naprawdę najwięcej polskości, jakie można, ja osobiście kiedykolwiek doznałem, to właśnie tam, poza granicą Polski na Kresach Wschodnich.
No powiedzmy tutaj, że Staszek był po raz pierwszy rajdem, Staszku, pochwal tak. się i już zapowiadasz, że w przyszłym roku przyjedziesz, ale nie sam.
Tak. I również tutaj miał ostatnią niedzielę, to znaczy tydzień temu, spotkanie z grupą motocyklową australijską, to znaczy polska grupa motocyklowa w Australii. I opowiadałem, pokazałem im zdjęcia i aktualnie szykuje się sporo, bo ponad 10 osób. Zobaczymy, jak to się uda, ale na pewno będzie więcej niż w tym roku. Z Australii właśnie motocyklistów polskich.
To na 3 rzuty trzeba będzie rajd zrobić. Śmisia, kola obejście.
Ale miło was słyszeć jeszcze raz, wasze głosy i mieć możliwość właśnie jeszcze porozmawiać, no, w ten sposób chociaż.
A my się bardzo cieszymy, że ty się odezwałeś i dzwonisz. Pozdrów oczywiście swoich kolegów, motocyklistów. Powiedz, że czekamy na was i chcemy wspólnie jechać, bo to jest bardzo ważne, żeby po prostu jechać.
A macie już datę ustaloną?
No to tak. Bardzo łatwo sprawdzić. To jest zawsze ostatnia sobota.
Sobota sierpnia. Wtedy wyjeżdżamy. Zresztą mamy inne daty ustalone, jeżeli chodzi o wszystkie właśnie wydarzenia, które będą
przed nas. Gwiaździsty, tak? Na Jasną tak, Górę.
16-17 kwietnia. 17 to jest niedziela palmowa, także będziemy w tym roku specjalnie.
Z Australii jest mały problem, bo musimy dostać polskie paszporty, każdy musi mieć, ze względu na to, że australijskich paszportów z Australii nie jest możliwe dostać wizy do Białorusi, bo Białoruś nie posiada tutaj konsulatu, więc wówczas należałoby dużo wcześniej wyjechać do Polski i wtedy jest to takie trochę ryzyko, czy ewentualnie się dostanie, czy nie, do tej australijskiego paszportu, tą białoruską wizę. Dlatego no tutaj z tym, że wszyscy już wiedzą i każdy już podejmuje kroki, żeby właśnie wyrobić sobie polski paszport.
Trzeba mieć polski paszport. Upraszcza sprawę.
Dziękujemy, panie Stanisławie.
W takim ważnym elementem...
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Też pozdrawiamy serdecznie. Jeszcze raz bardzo. Jesteśmy z tobą.
Jeśli można, to ja jeszcze taką krótką informację. To był nasz kolega z Australii. Jeden z dwóch kolegów naszych z Australii. Drugim był Mirek, który jechał w tym rajdzie i Mirek próbował się dodzwonić w czasie trwania naszej audycji, naszego programu w telewizji Trwam. Nie udało się to, ale dodzwonił się na mój telefon prywatny po programie i kazał serdecznie pozdrowić wszystkich ojców, wszystkich księży. Przekazuję również pozdrowienia od Mirka komandorowi rajdu, panu Wiktorowi Węgrzynowi. Kazał pozdrowić również Pawła, Krupę, Lilkę i wszystkich uczestników rajdu. Także nasi koledzy dalekohen z Australii są z nami. Bardzo się cieszymy, że w ogóle udało się im dojechać. Mirek, z tego co mi opowiadał, starał się od 3 lat, żeby dostać się na rajd katyński, żeby móc w nim wziąć udział. Myślę, że to też ten powód sam, co Staszka, był tych trudności, ale dzięki uprzejmości i pomocy pana Wiktora Węgrzyma, naszego komandora rajdu, udało mu się. Jest bardzo wdzięczny, bardzo też dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Jeden z waszych kolegów też zaczynał z Kanady.
Też. Tak.
Może mogę prosić też o słowo, jak to się też zaczęło, ta przygoda z rajdem katyńskim?
Tak, witam Państwa, Piotrek. Jak już wspomniałem tam w telewizji, to w 2006 roku zobaczyłem film z rajdu i dla mnie już po tym filmie było jasne, że ja pojadę i zacząłem korespondować z Wiktorem, bo potem odesłał mnie do Jacka z Chicago. I tylko, że problem właśnie polegał w tym, że byłem w Kanadzie i motocykl też był w Kanadzie, a rajd startował z Warszawy. No ale odpowiednio wcześniej ten motocykl wysłałem, dojechałem sam, jeszcze odebrałem go w Niemczech, także to było dosyć sporo perturbacji, ale nie zważałem w ogóle na trudności, bo wiedziałem, że po prostu muszę być na tym rajdzie. I potem jeszcze jakby dokończając tą w ogóle przygodę z tym przesyłaniem, wysyłaniem, ten motocykl musiałem odesłać z powrotem, ale znowu obecnie jest w Polsce.
Czyli czeka na przyszły rajd. Czyli
jak tak, jest... już jest sobie teraz pogotowił. Później następny rajd już trochę zmądrzałem i motocykla nie wysłałem, tylko sobie kupiłem po prostu. A wrażenia, jeżeli... No wrażenia są nadzwyczajne, czego dowodem jest to, że już 3 razy w tym uczestniczyłem i zawsze gdzieś tam podczas rajdu tam się rozmawia, czy na przykład z jakimiś kolegami, czy pojedziesz na następny, a wiadomo... Też bywają różne momenty na rajdzie, że tak mówię, a może jest trochę za ciężko, nie wiem, czy pojadę następny raz, a trochę się grymasi, ale zawsze kończymy to i tak do zobaczenia zero. I to zawsze tak się spełnia tak naprawdę i jest taka grupa, jakby, na którą zawsze można liczyć, wiadomo, że ona zawsze będzie.
Doświadczamy swojego człowieczeństwa, to pan mówi, że no czasem jest ciężko, bo były też i kobiety z wami.
Zgadza się.
Nawet w podróży małżeńskiej, pierwszej swojej. Prawda, nie pojechali gdzieś do Egiptu, tylko na rajd katyński. Pani też wspominała o tym, co...
Tak, dobry wieczór, Dominika z Warszawy. Rzeczywiście wybraliśmy się w podróż poślubną na rajd katyński, ale tak naprawdę to, o czym chciałabym dzisiaj tutaj Państwu powiedzieć. Mam 33 lata i wydaje mi się, że w moim pokoleniu bardzo brakuje takiego pojęcia, czy takiej wartości jak patriotyzm. I kiedy wcześniej tutaj z mężem już szukaliśmy wiadomości o rajdzie katyńskim, co takiego jest, to jakby pierwsze, co nam się nasunęło, to jest właśnie to, że będziemy mogli, że przez ten rajd będziemy mogli jakoś szukać tej wartości, dowiedzieć się, co to tak naprawdę znaczy. Bo nie ukrywam, że jestem bardzo zainteresowana tym, co pisze, co mówił do nas Jan Paweł II. I bardzo często u niego pada takie słowo ojcowizna. Słowo, które no, tak naprawdę w naszej codzienności jest nieobecne. I rajd, znaczy takim celem pierwszym rajdu było właśnie poszukiwanie tego pojęcia, poszukiwanie tej wartości. I myślę, że no, w 100% rajd, znaczy to jest w 100% to słowo jest właśnie odpowiednie dla tego, co możemy powiedzieć o rajdzie katyńskim. Mam również takie doświadczenie, że to, co usłyszałam podczas, ponieważ codziennie mieliśmy jakieś prelekcje, codziennie była ogromna lekcja historii, mam takie odczucie wewnętrzne, że nie zapamiętałam 1000 słów, które trzeba by było pamiętać i znać, co powinien znać każdy Polak. I rajd właśnie temu służy, żeby jechać tam, odnajdywać siebie, swoją tożsamość. I to jest bardzo piękne, że spotykamy tam Polskę, którą trudno odnaleźć tutaj w tej rzeczywistej Polsce, w naszych granicach. Spotykamy wspaniałych ludzi, tak jak pan komandor mówił, nie tylko wspaniałych ludzi wśród Polaków tam żyjących, ale również wspaniałych ludzi, czy Litwinów, Rosjan, Białorusinów, Ukraińców. I to jest bardzo piękne.
Patriotyzm, ojcowizna, tożsamość. No dzisiaj można powiedzieć, no co mamy za pieniądz, co z tego jest, że ja jestem patriotą, bo dzisiaj można powiedzieć w młodym pokoleniu jak gdyby to zostało, nie wiem, czy wyrwane, czy że właśnie się nie opłaci. Wiele się mówi, że się nie opłaci. Ja się zawsze zastanawiam, jak to jest, że u nas wszyscy kupują, a my wszystko sprzedajemy, że u nas się nie opłaci, a inni jednak to kupują. I tak samo jest z tym pojęciem tego patriotyzmu, jak pani mówiła. Młody człowiek, wydaje się 33 lata, w jakiś sposób też dojrzewa, poszukuje czegoś. Ten Jan Paweł II był tym przewodnikiem i jest nadal. I teraz co by powiedzieć właśnie młodym ludzi, jak ich pozyskiwać czy odzyskiwać, jak im powiedzieć o tym, że to jest jednak nadal bardzo ważne. Ojcowizna, tożsamość, ja Polak, to moja tożsamość i to słowo patriotyzm, żeby to nie było tylko słowo.
Znaczy, Robert z Warszawy. Wydaje mi się, że inwestowanie w siebie to nie jest kwestia jakichkolwiek pieniędzy. Na to zwracał uwagę właśnie Jan Paweł II, mówiąc o tym, żeby kultywować historię, bo nie po to nasi dziadowie, ojcowie ginęli, żebyśmy my to marnowali. I taką politykę historyczną prowadził też świętej pamięci Lech Kaczyński. Nie mówiąc o historii, albo zapominając o niej, to mogą mówić tylko tacy ludzie, którzy mogą się wstydzić swojej historii. My się nie mamy czego wstydzić. A powinniśmy tak postępować właśnie, żeby się tego, co zostawiamy, nie wstydzić się. Także jest to ogromna sprawa. To jest po prostu inwestowanie w siebie. Być lepszym człowiekiem, stawać się rozumnym człowiekiem, żeby to postępowanie nie kierowało się właśnie tak, jak to próbuje nam się wmówić jakąś korzyścią, jakimiś pieniędzmi.
Ja myślę, Robercie, że tutaj Dominiko tak samo, jakby pocieszając się troszkę z pozycji Belfra w tym momencie zabiorę głos, bo jeżeli chodzi o to, że mówisz, że nie wszystko pamiętasz, jednym z bardzo ważnych elementów i etapów uczenia się, a każdy z nas się uczy całe życie, jest utrwalanie, czyli powtarzanie. Stąd myślę, że już z Hubertem,
jeszcze raz pojadę.
Myślę, że z Hubertem już myślicie o następnych rajdach, jak tylko będzie to możliwe. Nie tylko jednym, prawda? Mhm. Natomiast patrząc, Robercie, na to, o czym ty mówisz, na co zwróciłeś uwagę, to stwierdziłbym jedno. Nic tak dobrze nie utrwala, nie przybliża, nie uświadamia, jak dotknięcie.
Tak, oczywiście.
I w tym kontekście pielgrzymka, rajd katyński jest również dotknięciem tamtej rzeczywistości i tej rzeczywistości, która jest w dniu dzisiejszym i również dotykaniem tego, co było w przeszłości, tego, co było ważne, tego, o czym często słyszymy, ale jest takie słowo piękne, wizualizacja. To jest nie tylko wizualizacja, to jest przeżycie. To jest więcej niż tylko zobaczenie, to jest więcej niż dowiedzenie się. To jest również przeżycie tego, emocjonalne związanie. I powtarzam, mówię teraz z pozycji Belfra, więc troszeczkę może to tak, z takim dystansem. Natomiast to należy przełożyć na działanie. Nie wyobrażam sobie, że można by było tam nie być.
Czyli jechać. Ale właśnie było takie pytanie, w jaki sposób dzisiaj można właśnie młodzieży zaszczepić ten patriotyzm, czy w ogóle przekazać te treści o Katyniu, naszej w ogóle historii. I tak patrząc też z perspektywy też i nauczyciela religii jako ksiądz, że czasami może być potrzeba takiego haczyka, po prostu jakiś element. I myślę, że w naszym przypadku tym haczykiem jest motocykl. On naprawdę przyciąga. Ja widziałem u siebie nawet w szkole, czy gdziekolwiek indziej powiedzieć, o takich treściach. Dzisiaj młodzież trudno jest zainteresować. Część na pewno od razu chwyta i jest ciekawa. Część jest obojętna. Jakiś taki element przyciągający, no właśnie, chociażby motocykl, czy jakieś takie dziwne wydarzenie, czy coś, co oni przyjdą i dopiero wtedy. I to ich zaciekawi i można przesłać im, no właśnie, tą naszą prawdę historyczną. Można też w pierwszym takim momencie delikatnie, pomałymi krokami docierać do nich, ściągnąć ich, aby przyszli raz, drugi, trzeci. I coraz, tak jak to święty Paweł mówił właśnie, nie można od razu dać tego pokarmu właśnie stałego, tylko tak jak dzieciom. Na początku to mleko, które oni przyjmą tutaj w sprawach wiary i sprawy naszej historii i po trochę przychodzić do przekazywania tej całej prawdy tak stopniowo.
Ale w tym wszystkim trzeba być autentycznym, trzeba być sobą. Ten motocykl nie może być dodatkiem od święta tylko po to, żeby pokazać, tylko tak jak Tomku, wiesz, jeździsz nim, po prostu jest to środek twojego poruszania się. W przypadku, kiedy jedziesz w rajdzie, to już nie jest tylko to, że potrafię ruszyć i zahamować, ale trzeba troszeczkę więcej potrafić. I chociażby, wiemy już z doświadczeń chociażby tegorocznych, to, żeby pojechać, to trzeba już trochę praktyki i to świadomej, tak żeby się przygotować. Nie tylko strój, nie tylko kupno motocykla, nie tylko różne rzeczy, ale również na przykład technika jazdy, pewna umiejętność jeżdżenia, radzenia sobie. A jeżeli chodzi o oddziaływanie na innych, właśnie czasami to tak dziwnie bywa odbierane. Dlaczego jeździsz na motocyklu? No bo lansujesz się, prawda, pokazujesz, a nagle okazuje się, że to można jeździć na co dzień. To jest, może być czymś naturalnym i zwykłym.
Tutaj też pewnie wam wychodzi ta wspólnotowość, tak trochę można być rodzina. Prawda?
Rodzina.
Kto ma śrubę?
To właśnie ja miałem tak o to.
W górze,
pierwszy prawda? Pan Bogumił właśnie tutaj, już śruba była zaraz. Ale to jest i też pewnie z pewnego rodzaju, jeśli chodzi no właśnie o sam ten motocykl, jest to ścieranie pewnego stereotypu. To, co mówiłem też wcześniej, że no jest ten obraz taki, że na motocyklu to jacyś gang, zbóje, jacyś ludzie, którzy szukają awantury, zawadiacy, którzy chcą no właśnie, są niebezpieczni, groźni. Ja pamiętam, jak kupiłem motocykl, zajechałem do domu swojego. Tato do mnie mówi, a co ty robisz? No, nie wypada, ksiądz na motocyklu, jak to? Przecież zwariowałeś? Sam jeździł kiedyś, nie? A teraz ostatnio, nie tak dawno było, z moją mamą, rodzoną, jeździliśmy po mieście motocyklem i mówi, że bardzo fajnie, nie? To wszystko się zmienia już, nie? Zmienia się całkowicie. I to ja bardzo zapamiętałem też z tego rajdu. I zresztą nie tylko, bo my też organizujemy takie rozpoczęcia sezonu przez księży, zakończenia dla ludzi tam z naszych terenów, z Białej Podlaskiej, z Siedlec. Ludzi, którzy Eucharystia nasza, gdzie byli motocykliści chociażby też i na rajdzie i ludzie, którzy przyszli parafianie, czy którzy byli tam przyszli na mszę świętą i byli razem i właśnie ten znak pokoju, kiedy no właśnie taka babcia stoi taka mi krótka i stoi tylko no właśnie motocyklisty w tych wszystkich skórach, w tych wszystkich blachach, kask i tak dalej, to wszystko groźnie wygląda i ten znak pokoju, gdyby ten motocyklist rozłożony, to ona by się przytuliła do niego, bo się nie boi, wie, że tu jest dobre, że tu jest prawda i to jest naprawdę wartościowe. Ten obraz się zmienia.
Dziękuję.
Właśnie Jarek Stuszyna. My bezpośrednio po zakończeniu rajdu z grupą kilku motocyklistów z naszej grupy pojechaliśmy jeszcze w Bieszczady i tam w niedzielę uczestniczyliśmy we mszy świętej, bodajże w Cisnej. I już zwyczajem rajdowym wszyscy przystąpiliśmy do komunii świętej i po wyjściu z kościoła już pakowaliśmy się do motocykli. Podeszły do nas chyba 3 czy 4 starsze babcie i mówią, słuchajcie, to jest tak niesamowite przeżycie dla nas. My do tej pory to nie wiedzieliśmy, że motocykliści są wierzący. Ale co do tych wcześniejszych takich belfloskich wywodów, chcę powiedzieć, że ja uczestniczyłem w tym rajdzie po raz pierwszy. I pojechałem z synem, jestem ojcem 4 dzieci, pojechałem z synem, z najstarszym synem.
Ile ma lat?
19 lat. To jest co prawda moje drugie podejście do rajdu, bo w poprzednim roku niestety nie udało mi się pojechać z córką, ale wszystko przed nią i pozdrawiam ją, bo na pewno nas słucha w tej chwili. Mam nadzieję, że w tym roku pojedzie, znaczy w nowym roku pojedzie, w nowym rajdzie. I chcę powiedzieć, że przeżycia, których doświadczałem wraz z synem, są niezwykle silne i niezwykle mocne i uważam, że scementowały nas jako jako ojca z synem taką niesamowitą więzią, bo oprócz tego kontaktu między ojcowskiego również nawiązaliśmy taki prawdziwie przyjacielski kontakt, czego nie możemy doświadczyć w normalnych warunkach w domu, bo żyjemy w porównaniu do warunków rajdowych, żyjemy po prostu w luksusie. Tutaj mieliśmy rzeczywiście i 4 bodajże dni deszczowe, gdzie rzeczywiście motocykl jest takim pojazdem, że na deszcz nie jest rewelacyjny, ale mogę powiedzieć.
Zasadę. Tak nie jest. Ma złej pogody, jest tylko zły ubiór.
Tak jest. Jest. Natomiast i ten zły ubiór czasem trzeba wysuszyć. Jest z tym problem. I jeszcze to jedno doświadczenie z tego, co słyszałem wcześniej. Po raz pierwszy doświadczyliśmy przymrozków, tak? Gdzie w Kłuszynie rano, po obudzeniu się, ja miałem duże trudności z otwarciem namiotu, bo jak się później okazało, temperatura na zewnątrz była -2,5 stopnia i była spora warstwa lodu.
Znaczy, ale to wiesz, to jest to, że wszyscy uczestnicy 10. rajdu mają tę przewagę nad wszystkimi uczestnikami poprzednich rajdów, że taki mróz i taki lód, bo to było dokładnie odkuwanie motocykli z lodu. Trzeba było po prostu zdjąć taką półmilimetrową warstwę lodu, nie tam gdzieś tam kawałeczek czy coś, ale po prostu równo pokryte taką
później,
szklanką.
Żeby zwinąć ten namiot, trzeba odpalić motocykl, żeby dograć ręce na tych wydechach na tłumikach, po prostu tak ręce sztywniały, że się nie dało złożyć. Ale właśnie i to też pokazuje wartość tego rajdu, bo każdy z nas jeździ tak na co dzień. Wstaję rano, patrzę, gdzieś bym się przyjechał. Zachmurzy się. Może nie pojadę. Nie? Może, albo gdzieś tam blisko wokół miasta. Czy pada deszcz, czy zimniej. No to nie jadę, po co siadam w samochód. A tam nikt na to nie zwraca uwagi. Wtedy jak rano było -2, to podejrzewam, że jak myśmy ruszali, to było około 0 albo 2 stopnie na pusie. I myśmy jechali. Trzeba paruje.
W jakiej miejscowości mieliście ten lód?
Kłuszyn. Na polach bitwy pod Kłuszynem.
Tak, dzień przed dojazdem do Moskwy.
Aha, no 280 kilometrów przed wami, do Miednoje, tak.
Tak to bywa, natomiast to odpowiedź tutaj, Tomku, jest tydzień temu jadąc na inaugurację 10. inauguracji roku. W akademii, żeśmy wyjeżdżali i właściwie 2/3 drogi przy temperaturze -2 jechaliśmy i to było czymś...
Nie robi wrażenia.
Teraz tak samo i odległość przejechana motocyklem nie robi wrażenia, ile masz do przejechania. 400 kilometrów. A co to jest, nie? A tak normalnie...
Właśnie, bo część uczestników dzisiaj przyjechała na motorach do Torunia.
A jeszcze o tym, co Jarek mówił, tylko dodam właśnie, on mówił o tym przyłamywaniu te kobiety właśnie, które podeszły. Mieliśmy taką ciekawą sytuację też w Kamieńcu Podolskim, kiedy spaliśmy tam w tych ruinach zamku i w pewnym momencie przyszła do nas cała klasa, wycieczka z Tarnowa, z licealna, z nauczycielem, z opiekunami, przyszli do nas, myśmy tam ognisko było rozpalone, śpiewaliśmy pieśni patriotyczne i przyszli, chcieli się dołączyć. No i właśnie później tak rozmawialiśmy z nimi, od razu tak, było bardzo swojsko, nie było jakiegoś tam dystansu wielkiego. Pytałem się, jak to się stało, że oni tu przyszli i co się okazało, że ich nauczyciele, opiekunowie nie chcieli. Ale młodzież tak bardzo chciała się z nami spotkać. Właśnie może się obawiali, czy motocykliści, czy nie wiadomo co.
Ponad 100 chłopa w skórę.
No właśnie, nie? Ale i właśnie jak się historia zakończyła. W końcu uprosili tych opiekunów, rzucają monetę. Mówią, orzeł, to idziemy, reszka nie. I trafił orzeł i oni przyszli. I rzeczywiście to było ciekawe spotkanie, bo jeszcze tutaj właśnie Leszek im lekcję taką historii powiedział. I oni wszyscy słuchali bardzo uważnie. Myślę, że dla nich to też było owocne i bardzo takie pożyteczne i dla nas ubogacające.
Mamy telefon, proszę bardzo, Radio Maryja.
No niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Witamy.
Witam gości. No proszę się, jest dla mnie bardzo ciekawa ta rozmowa, ponieważ i chciałem właśnie przede wszystkim pogratulować właśnie tym uczestnikom rajdu, wszystkim tym, którzy właśnie tam to miejsce pragnęli odwiedzić. No ja mam w tej chwili już 76 lat. Sprawa Katynia leżała mi na sercu, można powiedzieć, od dziecka, zaraz jak się zakończyła wojna. Pilnie słuchałem właśnie jeszcze głosu Ameryki, zanim nie było tej właśnie wolnej Europy. prawda? No i dużo wiedziałam o tym właśnie. Później właśnie przez Wolną Europę właśnie bardzo często właśnie te sprawy były poruszane. No i później właśnie już kiedy przyszły te czasy, kiedy właśnie no powstała, organizowała się Solidarność, właśnie no cośkolwiek można było mówić, więc wziąłem się właśnie do działania właśnie w sprawie pamięci właśnie Katynia, bo wiemy przecież, że te sprawy były tabu, zakazane i za i, no i ludzie, którzy się tym interesowali, byli represjonowani, albo nawet po prostu doprowadzono ich do śmierci, prawda, takich jak właśnie pan Pajda, ksiądz Niedzielak bodajże ten w Warszawie właśnie, który zginął też właśnie za właśnie głoszenie kazań o Katyniu właśnie, no. Ja pierwszy raz właśnie tablicę odkryłem, znaczy nie odkryłem, tylko zobaczyłem właśnie w Gdańsku, w kościele Świętej Brygidy właśnie tam poświęcona była właśnie Katynia, to były jeszcze lata 70. jeszcze.
A czy pan może ma jakieś pytanie do naszych gości? Ja tu powiem, że tu jest rówieśnik no. pana, pan Bogumił, inżynier z zawodu, ma 76 lat i pojechał na rajd, to już nie pierwszy raz.
Proszę księdza, właśnie, proszę księdza, właśnie chciałem powiedzieć, że właśnie moim marzeniem takim właśnie w czasie właśnie tego systemu komunistycznego było pragnienie po prostu jechać do Katynia, do Rzymu, do papieża, do Ojca Świętego i do Monachium, do rozgłosi wolnej Europy. No, tam już po prostu już nie potrzeba jechać, ale no, chciałbym jeszcze właśnie i mam nadzieję, że jeszcze Katyń odwiedzę właśnie, bo za Katyń właśnie, między innymi właśnie za to głoszenie pamięci właśnie o Katyniu właśnie, no byłem też represjonowany, bo pisałem też właśnie do Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i na przykład tutaj właśnie mam pismo, które ma ponad trzy strony i właśnie te sprawy poruszane właśnie były, dlaczego ci żołnierze zginęli, dlaczego nie wolno o nich, nie wolno czcić ich pamięci, prawda? Dlaczego po prostu zginęli, że mieli pragnienie walki o naszą wolną, niepodległą Polskę, prawda? No takie właśnie różne tego, dlaczego tego nie, nie to wyjaśnia właśnie. I tu w odpowiedzi mi po prostu, jak ojciec pozwoli, to przeczytam właśnie. To jest bardzo krótko właśnie mi odpisali z tej Rady Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Można?
Proszę.
W związku z nadesłanym do Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego listem z dnia 6 listopada 1982 roku wpłynął do gabinetu MON w dniu 9 grudnia bieżącego roku. Uprzejmie informuję, że w interesującej obywatela sprawie w minionym okresie, a szczególnie w ostatnich latach było wiele informacji w środkach masowego przekazu odnośnie usunięcia symbolicznego pomnika na cmentarzu wojskowym w Kielcach może obywatel ewentualnie zwrócić się o wyjaśnienie do władz miejscowych. No właśnie, na trzy strony listu to właśnie nawet nie ma wzmianki o Katyniu, prawda, bo tam wymieniałem przecież kilka razy ten Katyn właśnie tego, a tu nawet nie ma wzmianki o tym Katyniu. No notabene właśnie, to ja właśnie tam stawiałem te krzyże, napisy właśnie pamięci zbrodni Katynia pomordowanych przez NKWD właśnie. Były
bardzo, bardzo dziękuję. Poproszę tutaj pana Leszka też o słowo.
Znaczy tutaj bardzo dziękujemy za to wsparcie. A tutaj mówiąc o tym, że jedziemy śladami zbrodni katyńskiej, bo pamiętać należy, że jedziemy nie tylko do Lasu Katyńskiego, ale jedziemy poprzez Kuropaty, poprzez Lasek Katyński, poprzez Miednoje, Charków, czyli Piec i Chatki, Bykownie koło Kijowa, już tak już bardzo ogólnie określając. Natomiast ja chciałbym tutaj przywołać jeszcze jedno. To, co oczywiście nie wszyscy są w stanie dojechać tam, dotrzeć do tych miejsc. Natomiast wszyscy możemy uczestniczyć w niesieniu pamięci tutaj. I chciałbym tylko przywołać wspaniały program, który jest realizowany przez Parafiadę. I jego autor tak się składa, że również zginął w katastrofie
smoleńskiej. Tak.
I to jest program sadzenia dębów katyńskich. Tak, ażeby żaden z tych, którzy zostali zamordowani w zbrodni katyńskiej, nie został zapomniany. Ażeby rósł dąb, który będzie niósł pamięć o nim. I tutaj jest wiele dębów już posadzonych, ale pamiętajmy, że są również tacy, których bliscy nie żyją, bo pamiętajmy, że my wspominamy tych, którzy zostali zamordowani w zbrodni katyńskiej, natomiast ich rodziny zostały doświadczone zsyłkami na Sybir. No, tutaj druga deportacja, wysłanie do Kazachstanu rodzin. Część z nich uratowała się poprzez armię Andersa. Część, to może zabrzmi dziwnie, ale tak to wygląda, uratowała się poprzez Ludowe Wojsko Polskie, wychodząc z nieludzkiej ziemi. Natomiast byli tacy, którzy tam zostali.
Panie Bogumile, a jak to u pana się zaczęło? Pan jako 76-latek, oczywiście weteran już motocyklowy, bo pan niejedną drogę już przejechał i niejedną stronę widział.
Moje imię Bogumił, a u motocyklistów mam ksywkę Maku. Także jak nieraz jest takie Maku, to ja.
Panie Bogumił.
A więc jak się zaczęło? No ja jak byłem taki młody, jak tutaj co niektórzy, ci najmłodsi, to...
No słyszałem, że jeden z uczestników, nie ma go teraz, no bo zaczął jak miał 10 lat, więc...
W każdym razie rozpocząłem jazdę na motocyklu Jawa bardzo dawno, potem z żonąśmy jeździli po Polsce, potem założyliśmy już rodzinę, to znaczy się powiększyła nam rodzina, motocykl poszedł w odstawkę i... Zajęliśmy się rodziną. Długo to trwało. W końcu rodzina usamodzielniła się. Myśmy przeszli na emeryturę. No i składaliśmy pieniądze. Właściwie to ja zawsze pamiętałem o tym motocyklu. Ale były pilniejsze sprawy i ważniejsze. I w końcu w 2005 roku kupiliśmy sobie motocykl nowy, żeby jeździć na tym motocyklu, a nie reperować go. I jeździliśmy po Polsce tam ze 2 lata. Tutaj po naszej ziemi i w końcu dowiedzieliśmy się, że jest rajd jak Czarnecki do Poznania, organizowany przez rajd katyński. No i po długich rozmyślaniach wybraliśmy się na ten rajd. I ten rajd bardzo się udał, wszystkośmy zakończyli. Zakończenie tego rajdu było w Częstochowie na apelu jasnogórskim. Chyba 6 czerwca to było. 2008 roku. I wyobraźcie sobie Państwo, że na tą uroczystość, na apel jasnogórski, motocykliści rajdu katyńskiego wybrali nas dwoje, jeszcze tam jedną koleżankę, do sztandaru. Tyle było tam znanych motocyklistów, weteranów, nie, nas nowych, takich pierwszoklasistów wzięli. Ja się chciałem z tego wymigać jakoś, bo uważałem, że nie zasłużyłem na taki zaszczyt. No ale w końcu perswadowali mi, przemawiali do mnie, żebym jednak się nie wycofywał. I tam właśnie w klasztorze na Jasnej Górze, w kaplicy, a właściwie to w zakrystii, jak stałem z tym sztandarem naszym rajdu katyńskiego, żona z lewej strony stała, z prawej strony stała taka motocyklistka też z Warszawy. I tam podjęliśmy z żoną po cichu decyzję. Bo myśleliśmy o rajdzie katyńskim, ale uważaliśmy, że to za ciężka sprawa, dla nas niedostępna. I tam podjęliśmy decyzję, że na najbliższy rajd katyński, niech się dzieje co chce, pojedziemy. Bo taka była wola tej sytuacji, tych motocyklistów z rajdu katyńskiego i chyba Matki Boskiej Częstochowskiej.
Pięknie, dziękuję bardzo.
I w ten sposób zaczęliśmy rajd katyński za parę miesięcy.
To ja a propos trudów jeszcze, jako kobieta, która prowadzi motocykl, też chciałam taką odezwę skierować do wszystkich dziewczyn, które już prowadzą i do tych, które jadą do tej pory jako plecaczki, że dziewczyna również da radę. To jest trudne, ale życie nie byłoby życiem ciekawym i wspaniałym, gdyby nie było trudne i gdyby tych trudności się nie pokonywało. I to właśnie było przepiękne dla mnie w tym rajdzie, w tej podróży, w tej pielgrzymce, że człowiek staje naprzeciwko samego siebie, zmierza się ze sobą i okazuje się, że można przekroczyć te wszystkie trudności. I to człowieka ubogaca. I dlatego jestem bardzo wdzięczna całej grupie rajdowej. No bardzo mnie wspomagali jako tą dziewczynę prowadzącą. Pilnowali, żeby żaden samochód mi nie zajeżdżał drogi, żeby nic mi się nie stało. Bo przyznaję, że nie mam aż takiego dobrego doświadczenia jak tutaj niektórzy.
Teraz już
tak. Ale jest to bardzo piękne i bardzo budujące. I właśnie w ten sposób, wydaje mi się, powstają takie prawdziwe relacje przyjaźni. Osadzone na czymś takim.
Tak, tu bardzo to ładnie powiedział, tu bardzo ładnie o tym powiedział ksiądz Jan Zalewski z Danii. On kiedyś napisał w ten sposób, że możesz udawać kogo innego, jak jesteś. Możesz oszukać biskupa nawet, ale przez 2 tygodnie rajdu w tych ekstremalnie trudnych warunkach sam się dowiesz, co jesteś wart.
I kim jesteś.
I kim jesteś. I także to jest chyba właśnie to. I to daje ogromną satysfakcję potem, że jednak przejechałem, jednak mi się udało. Oczywiście rajdy są różne, są trudniejsze, są łatwiejsze. No taki ekstremalnie trudny to był 6. rajd katyński, gdzie z 16 dni, 13 dni padało, lało po prostu. Pioruny, burze były. Ale przyjechaliśmy, wytrzymaliśmy też. Właśnie wtedy jechałem tak motocyklem w tej ulewie i tak sobie myślałem, kto jeszcze za rok ze mną pojedzie.
A to jeszcze więcej.
A okazało się, że jeszcze więcej, że te ekstremalnie ciężkie warunki ludzi bardzo mobilizują, zbliżają do siebie. Bo taką podróż tam na wyspy lazurowe czy tam, potem się zapomina i się wraca i dalej. A takie rzeczy się pamięta do końca życia.
Chęci do motocyklistek, może jeszcze dodaj, że żeby te motocyklistki zabrały ze sobą męża na motocyklu obok, który na pewno był też niesamowitą pomocą.
Ja tylko może dodam jedną rzecz, bo dzisiaj Dominika swoje doświadczenia zwielokrotniła, ponieważ po raz pierwszy na takiej trasie jechała jako plecaczek, ponieważ
bardzo cierpiałam z tego powodu.
Z Hubertem mogli dzisiaj przejechać na jednym motocyklu. I dzielnie starała się wytrzymać to, aczkolwiek Hubert sam mówił, że ma nawyki typowe dla kierowcy.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
No szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie Skidyna, Andrzej Skidyna. Ja chciałbym bardzo podziękować Robertowi Danielkowiczowi. On był uczestnikiem rajdu katyńskiego i chyba jest w studiu obecnie.
Jest.
I dziękuję Robertowi przede wszystkim za pamięć, za to, że po raz pierwszy po 70 latach od domniemanej daty śmierci zapalił świeczkę w Podmiskich Kropatach, domniemanym miejscu pochówku mego dziadka, sierżanta Korpusu Ochrony Pogranicza Stanisława Chmielowskiego. Ja zawsze, dlaczego domniemany? Bo do dzisiaj nie wiemy, no już teraz ja zostałem, gdzie i kiedy dziadek został zamordowany. Dziadka szukała moja babcia, sybiraczka szukał mój już nieżyjący ojciec, także sybirak, szukał stryj i bezskutecznie. A teraz po latach, po tylu latach, po 70, ja wnuk szukam właśnie miejsca spoczynku mego dziadka. O dziadku mamy tylko jedną wiadomość z mińskiego archiwum z 96 roku. Właśnie prokuratura w Mińsku przekazała nam informację, w której zapisano, że dziadek został aresztowany 18 grudnia 1939 roku w majątku babci Wienowszczyźnie na Wileńszczyźnie. oraz że dochodzenie w więzieniu NKWD w Mińsku w jego sprawie zakończono 17 kwietnia 1940 roku. I można przypuszczać, że Zjadek jest na tak zwane białoruskiej liście katyńskiej, którą Putin obiecał przekazać Tuskowi. To dzisiaj, jak wiemy, nie przekazał. Putin milczy, Tusk się nie upomina. A o tym, że są dokumenty w tej sprawie, może świadczyć informacja z archiwum właśnie w Mińsku o tym, że sprawa była, że Zjadek tam był wsadzony, że ta sprawa była do 17 kwietnia prowadzona. I druga sprawa to ja jestem z zawodu historykiem. 30 lat pracowałem w liceum ogólnokształcącym w Kidzynie. W tym roku minęła 400. rocznica Wiktorii Kuszyńskiej, takiej świetnej Wiktorii, jednej z największych w XVII-wiecznej Polsce. W Polsce praktycznie nie było żadnych uroczystości. Była jakaś inscenizacja, ale oficjalnych uroczystości nie było, tylko właśnie takiego świetnego zwycięstwa nad Rosjanami. To też jest zastanawiające, dlaczego nasze władze milczały, podobnie jak właśnie milczą w sprawie tej białoruskiej listy katyńskiej. Jeszcze raz dziękuję Robertowi. Dziękuję Ci, Robercie, za pamięć. Szczęść Boże.
Andrzejku.
Ja może tylko dodam, Andrzeju, tutaj, że cały czas jest prośba, jest jakby żądanie przekazania przez odpowiednie władze rosyjskie listy, tak zwane listy białoruskie. Tak samo to poszukiwanie odbywa się na Białorusi. Śledztwo prowadzone przez prokuratorów IPN-u obejmuje to. Natomiast no, napotyka tylko cały czas odpowiedź, że tych dokumentów nie ma. Na wszelkie możliwe sposoby są one poszukiwane. To jest zresztą...
Przepraszam, dokumenty są, bo myśmy otrzymali z Białorusi, z prokuratury białoruskiej.
Można mówić dalej, bo pana słychać. Dostaliście dokumenty.
Prokuratury białoruskiej właśnie oprócz tej informacji z archiwum tego mińskiego, że dziadek był aresztowany, także informacje o tym, że babcia była aresztowana, że mój ojciec był aresztowany, że mój stryj był aresztowany i są te informacje i to właśnie prokuratura białoruska nam poprzez ambasadę białoruską przekazała w 1996 roku. Fakt, że wówczas nie rządził jeszcze Łukaszenka. Być może teraz Łukaszenka próbuje te sprawy w jakiś sposób ukryć i mówić, że i wmawiać ludziom, że czy prokuratorom IPN-u, że tych dokumentów nie ma. Ja mam na piśmie te dokumenty z prokuratury właśnie białoruskiej odnośnie mojego dziadka, mojego ojca, stryja i odnośnie mojej babci.
Andrzej, ja tutaj Robert na pewno ci mówił, że ja czekam na na skan tych dokumentów, bo tutaj już z kolegami rozmawiałem na temat tego, żeby pójść tym tropem. Natomiast przypuszczam, że jeżeli mówimy o tak zwanej liście białoruskiej, to poszukiwane jest zbiorcze zestawienie przede wszystkim i w tym momencie może być tym różnie. Natomiast nie chciałbym tutaj tłumaczyć ani wyjaśniać, dlaczego tego nie ma. Natomiast tylko mówię, że poszukiwania cały czas trwają i mogę tutaj za kolegów prokuratorów z Instytutu Pamięci Narodowej zaręczyć, że po prostu te działania podejmują, jak jest to tylko możliwe.
Ja dostałem informację z IPN w Warszawie o tym, że mają jakieś informacje na temat mojego dziadka i te dokumenty już złożyłem w końcu sierpnia w IPN w Gdańsku i cały czas czekam na te dokumenty, że coś się wyjaśni, ale już trwa ponad 2 miesiące. No,
skoro... to chwilka niestety musi.
No tak.
Ja myślę, Andrzejku, że w ogóle warto powiedzieć przy okazji naszego pobytu tutaj, rajdu katyńskiego właśnie tutaj w Radio Maryja, taką przedziwną dla mnie, być może dla ciebie i dla wszystkich słuchaczy, którzy za chwilę to usłyszą, historię naszego spotkania. Odbyło się to w ten sposób, że tak naprawdę, tak jak powiedziałem to wcześniej i opowiadałem, dlaczego w ogóle pojechałem na rajd katyński, no, moja rodzina dotknęła, tak naprawdę moją rodzinę dotknęło to dotknęło bardzo wiele rodzin mieszkających na Kresach. Dziadek służył w Korpusie Ochrony Pogranicza, razem wielki i przyjaciel od najwcześniejszych zdjęć, które znalazłem i które Andrzej nagle okazuje się, które później mu wysyłałem. I Andrzej mówi, zaraz, na tym zdjęciu nie jest twój dziadek, tylko mój. Nie, mój. No i tak żeśmy, okej, no, nasi dziadkowie są. To było zdjęcie z wczesnych lat, czy tam późnych lat 20. A później kończąc na późnych latach 30., no, razem cały czas swoje życie, ich życie gdzieś tam się przeplatało. Ja poszukując właśnie danych na temat Bucławia, gdzie pierwsze zdjęcie mojego taty pochodziło z Bucławia, to było pogranicze Polski i Rosji sowieckiej. Tata się urodził w 1935 roku w Wilnie. I wyobraźcie sobie Państwo sytuację taką, gdzie dowiaduje się, no jest Bucław, jest rajd katyński, jadę tam, spotykam ludzi, którzy opowiadają mi, dają mi namiary, później wracam do Polski, ci ludzie przekazują mi kolejne namiary, słuchaj, ja nie wiem, ale może o twoim dziadku i o twojej historii na przykład będzie wiedział jeszcze ktoś, dostaje jeden adres, dostaje drugi adres i nagle dostaje gdzieś tam od kolegi, od naszego Janusza z Stalowej Woli, dostaje adres twój. Tu jest historia niesamowita właśnie z tymi zdjęciami. Ja wysyłam zdjęcie do Andrzeja i nagle okazuje się, że na tych moich zdjęciach, gdzieś wyciągniętych, nasza rodzina straciła wszystko 17 września. Oni stracili w zasadzie wszystko, to znaczy dziadek, nasi dziadkowie 17 września przeżyli. Mojemu dziadkowi się udało. Oboje zwiali gdzieś z transportu do obozu przejściowego. Później Andrzeja dziadek został zadenuncjowany i został później prawdopodobnie, takie domniemywamy, że tego 17 kwietnia został 40 roku zabity w Kuropatach. Mojemu dziadkowi się udało. Nasze babcie przecież razem w jednej ziemiance zostały wywiezione do Kazachstanu, jednym transportem. Mój tata i tata Andrzeja razem, nagle okazuje się, że chyba, ja nie wiem, no jestem Radio Maryja i mogę to spokojnie powiedzieć z ręką na sercu, nasi dziadkowie, pewnie Pan Bóg, Maryja i wszyscy święci nam tam pomagają po prostu, że musieliśmy się w końcu, musiał być rajd katyński, żebyśmy się odnaleźli, żebyśmy mogli nawiązać te relacje, żebyśmy mogli opowiedzieć o tym, być może, że to jest jakiś znak, no nie, ja to tak odbieram, to jest znak z nieba, no, że zobaczcie, pomimo tylu lat, pomimo takich przeciwności, nagle okazuje się, że pomimo tego, i również dodam, gdzie kopałem dokumenty w Archiwum Straży Granicznej w Zespole Kopu w Szczecinie, gdzie mi archiwiści powiedzieli, Robert, tam być może zostało z 10% tych zasobów kopu, które nie masz szansy, żeby tam coś znaleźć na temat twojego dziadka. I wchodzimy do tego i okazuje się, że co druga strona to gdzieś tam nasi dziadkowie się przewijają. Widzę, patrzę, jest i Wacek, i jest Stasiu. No nie, i mówię, ludzie, no coś niesamowitego. I okazuje się, że tak dużo można jeszcze wyciągnąć, że jednak nam tam pomagają. Pomagają nam to odnaleźć swoją tożsamość. A to jest właśnie powód, dla którego pojechałem. Brak wiedzy, czy głód tej wiedzy. Dziadek przeżył tą wojnę, nakłamał później strasznie, to już tam nie chcę opowiadać dłużej jakoś historii rodziny, ale przeżył wojnę, nakłamał, że był rolnikiem, dostał później tam jakieś haziaństwo, prawda, 30, przez pół roku razem z Niemcami jeszcze mieszkali gdzieś tam pod Zgorzelcem, no, gdzie wystarczyło popatrzeć na jego ręce. Był zawodowy wojskowy. Od 19 roku gdzieś tam ganiał się jeszcze pod Piłsudskim, ganiał gdzieś tam Rosjan. Ale do czego zmierzam? Że o kresach w domu się nie mówiło. To był temat tabu. Korpus Ochrony Pogranicza miał różne zadania, między innymi tam były również i zadania i współpracy z tak zwaną dwójką, czyli z wywiadem. To byli ludzie, którzy milczeli. Babcia po przeżyciach, po 7-letnim pobycie na zesłaniu, mój tata po przeżyciach na zesłaniu, po prostu nie mówiło się o tych czasach. Dziadek zmarł w 67 roku, dziadek, zresztą rówieśnik dziadka Andrzeja, 1900 rocznik. Babcia w 1909 roku się urodziła, nauczycielka języka polskiego na Kresach. I słuchajcie, i wyobraźcie sobie teraz sytuację taką, że babcia zmarła w 82 roku. To nie były czasy, żeby można było mówić nawet w rodzinie o tym, co było. Tego się nie zapisywało nawet. Przecież to w latach 50. to ludzie ginęli za to. I wyobraźcie sobie teraz sytuację taką, że nagle ja zaczynam gdzieś kopać, no po już tam wielu, wielu latach, no i taka sytuacja, no po prostu szok.
Ja jeszcze uzupełnę.
Tak.
Mogę coś powiedzieć?
Tak, tak, Andrzej.
Że te zdjęcia, które Robert mi przekazał mailem, to były jedyne zdjęcia, które mamy mego dziadka, które ja mam mego dziadka, bo mój dziadek jak został aresztowany, oni ze strażnicy, ta strażnica chyba została spalona, zostali sami bez żadnych pamiątek, bez żadnych zdjęć. Babcia nic nie miała, tylko miała taki krzyż jeden krzyż, który przeżył Syberię, który jest teraz u mojej siostry w Warszawie. Natomiast tych zdjęć nie było. I ja raptem mam te zdjęcia od Roberta. Ja nie wiem, czy tam jest mój dziadek, czy nie. Wysyłam do mego stryja, 80-letniego stryja, który mieszka w Kędzierzynie-Koźlu. I stryj mówi, dzwoni do mnie: Andrzej, tam na tym zdjęciu jest mój ojciec, a twój dziadek. I to było też niesamowite, że po 70 latach mój stryj zobaczył swego ojca, a ja zobaczyłem swego dziadka. I dziękuję, że mogłem zadzwonić. Szczęść Boże.
Dziękuję.
Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Dziękujemy, że zadzwoniłeś. Z Bogiem.
Dodam odnośnie tych uroczystości Kuszyna tutaj w Polsce, w których, jak właśnie Andrzej mówił, że praktycznie nie było, to jak myśmy byli pod Kuszynem, tam naprawdę była piękna uroczystość. Była Eucharystia, msza święta w intencji tych, którzy tam zginęli, walczyli. Modlitwa.
Tak. Po 400 latach była polska msza.
Tak. Właśnie też zawsze pamięć o naszej ojczyźnie. To też takie piękne, myślę, że warte zauważenia, że ta Eucharystia, która zawsze była, to nie była tylko odprawiana w znaczeniu takim, celebrują wszyscy, kapłan przewodniczy, ale motocykliści bardzo pięknie włączali się w tą mszę świętą. Przez śpiewy, przez czytanie czytań mszalnych, przez psalmy, śpiewanie psalmów, modlitwy wiernych. Czynny udział właśnie, warta zawsze była na mszy świętej przez motocyklistów. Sztandar był zawsze tym znakiem, no właśnie tutaj pod sztandarem gromadzimy się wokół Jezusa Chrystusa jako motocykliści, jako stowarzyszenie, jako ci, którzy jadą. No i później to ognisko, które też było piękne, miejsce wyjątkowe, śpiew pieśni patriotycznych.
Miejscowi przyjechali. Jakiś taki,
tak, właśnie to też życzliwość miejscowych ludzi, którzy też nam przynieśli te pewne dary, podarki i z nami razem świętowali.
Przyjechali po bagnach, nas wozili na takie tereny, są hektary takie wielkie, jeszcze takim...
Jedyne miejsce, gdzie nas zaatakowała krowa. Nie wiem, czy pamiętacie.
Stado krów. Nie, jedna.
Jedna.
Nie, szły stado, na nas, ale
stado, i pastuch na koniu, tak? Jest.
Tak. Ale to się naprawdę piękne miejsce, jest takie
hektary. No ładnie, wszyscy zaczęli mówić. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Michał z Oslo po tej stronie.
Prosimy, Panie Michale.
Raczej pozdrowić wszystkich w studio i ojca prowadzącego. I ja jechałem z wami w 2008 roku na rajdzie katyńskim. I wspominam ten rajd za każdym razem, jak siadam na mój motocykl. Muszę powiedzieć, że możliwość uczestnictwa w rajdzie otworzyła po prostu oczy na Polskę, która jest, istnieje i jest w sercach Polaków, którzy zostali po wschodniej granicy, jak ta granica się przesunęła. I szczególnie bym chciał pozdrowić pana Bogumiła i Wiktora w studio.
Pan Bogumił nawet ręką pomachał, tak, do pana, nawet dwoma rękoma, tak.
Bardzo przypominam serdecznie te chwile nasze na rajdzie ostatnim moim. No i chciałbym jeszcze dołożyć do tego, że przyjaźnie, które człowiek zawiera na tym wyznaniu, w tym trudzie, owocowały tym, że praktycznie po roku cała grupa, z którą jechałem w rajdzie, była odwiedzić Norwegię i podróżowaliśmy razem i w gruncie rzeczy w tym roku też była część grupy i przyjaźnie, które te były zawiązane, trwają mocno i bardzo się z tego cieszę.
Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie.
No. To pan Andrzej. Nie, pan Robert mówił, tak.
Witaj, Michale, bo mówił.
No, witaj.
I pozdrawia również cię moja żona, która została w domu w Płocku.
No, jak najbardziej, bardzo... Dziękuję. Bardzo to dużo, cała ta podróż i cały ten rajd też jakby to dołożył amunicji mi, mieszkającemu w Norwegii. W kontakcie z moimi kolegami, w kontakcie z Norwegami i jako pomost, jako temat do nawiązania i opowieści o przekazywaniu historii polskiej po prostu przekazywaniu prawdy o Katyniu i prawdy o tym, co Polska miała i czym Polska jest nadal.
A powiedz, jak oni to odbierają może?
Bardzo z wielkim zainteresowaniem odbierają całą tą historię, której w ogóle nie znają i która nie została w ogóle przekazana Norwegom. Sam brałem udział, chodziłem do szkoły od czwartej klasy w Norwegii i na temat Polski, na temat historii Polski było na lekcjach historii cztery zdania i w kontekście jedynie II wojny światowej. A oprócz tego bardzo mało. I dlatego dużo łatwiej teraz jest jakby zachęcić i opowiedzieć o tym, co przeżyłem, bo to jest dla mnie też wielkim przeżyciem i jakby to tak bym chciał to określić.
Dziękujemy Pani Michale. Michale,
to my Cię zachęcamy do tego, żebyś wziąłem ze Staszka z Melbourne, zabrał kolegów i pojechał kolejny rajd.
Tak, taki też jest plan, aczkolwiek wygospodarować czas na wyjazd jest pewnym wyzwaniem, ale to prawdopodobnie się jakoś ułoży w przyszłości.
No zawsze trzeba chyba z czegoś zrezygnować, tak to jest
w przyszłym roku życiu. Tylko dwa tygodnie.
Widzi pan, jest nadzieja, promyk słońca. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam Cię, Michale.
Niektórzy z Was właśnie słowa nie rzekli, bardzo proszę, imię.
A tutaj dodajmy, że Michał już 5 razy jechał, przy czym za pierwszym razem jechał jako najmłodszy uczestnik. Ja tylko tak zdradzę.
I to 5 razy, jeden za drugim, tak?
Dobry wieczór Państwu, Michał Szeliga, Zamysłowa. Nie, ja jechałem pierwszy raz na 5. rajdzie katyńskim, następnie 3 następne jechałem w jednym ciągu, miałem rok przerwy na 9. i teraz szczęśliwie 10. przejechałem jako mój 5. rajd. Ja chciałbym się skupić na aspekcie, które już było takie pytanie na temat przekazywania młodzieży patriotyzmu. Ja jestem w tym temacie, dlatego że ja poprzez rajd, że tak powiem, nauczyłem się patriotyzmu, bo ciężko nazwać moje patrzenie na świat, mój ogląd po wieku 18 lat, kiedy właśnie pojechałem na pierwszy rajd, jako to, że to był to patriotyzm. Dlaczego? Ponieważ kiedy wychodziłem z liceum ogólnokształcącego, wszystko wydawało mi się takie płytkie. Dlaczego płytkie? Uczyłem się owszem historii i innych o historii w książkach, ale to wszystko wydawało się takie nienamacalne, nierzeczywiste. Wszystkie liczby, miejsca, to wszystko było gdzieś kiedyś. Właśnie rajd dał mi tą sposobność, że mogłem pojechać w te miejsca i zobaczyć, gdzie to jest, co tam się właśnie stało. Ale wracając jeszcze raz do sedna tego pytania, to wydaje mi się, że sam rajd katyński jest właśnie taką sposobnością, takim zaczynem do tego, aby młodzież uczyć na temat patriotyzmu, na temat rajdu, przepraszam, na temat Katynia i innych miejsc związanych z polską martyrologią. Ja osobiście u siebie w rodzinnej miejscowości w Namysłowie dzięki organizacji AK właśnie w Namysłowie miałem możliwość takich odbywania mini prelekcji w szkołach. Właśnie rajd katyński spodobał to, film o rajdzie katyńskim, że mogłem się udać do tych szkół, przedstawić młodzieży tą tematykę. Młodzież była bardzo zainteresowana i właśnie to rajd katyński niesie ten przekaz, że nie tylko to, że jedziemy na motocyklach, ale też ten kawałek historii i to, że to nie tylko są książki, ale też może film, ciekawi ludzie, właśnie jak to pan Bogumił, pan Wiktor, którzy poprzez życie pokazują, poprzez działanie, że można się uczyć historii w inny sposób.
Tak, no my chodzimy do szkół z prelekcjami, pokazujemy filmy i to ma znakomity odbiór. Byliśmy w domu poprawczym, prawda, i te urwisy tacy, podobno po poważnych przestępstwach zachowywali się zupełnie niezwykle. Byli naprawdę pochłonięci tym wszystkim, co myśmy tam im opowiadali. Ja mam takie spotkania również w Stanach Zjednoczonych. Kiedy jadę w Chicago, mam takie spotkania w takiej szkole Emily Plater. To jest jedna z większych sobotnich szkół polskich. I tam te dzieci już po raz drugi przekazały teraz w ubiegłym roku $800, zrzutkę zrobiły dla polskich dzieci na Kresach. Próbuję nawiązania korespondencji. W tej chwili znów przekazały listy, obrazki takie namalowane do swoich rówieśników na Kresach. Marzy mi się, żeby one zaczęły współpracować ze sobą, żeby zaczęły wymieniać korespondencje, żeby powstały jakieś przyjaźnie. Jest to o tyle, wydaje mi się, ma sens, że dla tych dzieci polskich w Stanach Zjednoczonych pierwszym językiem jest angielski. Polskiego się uczą. Zupełnie podobnie jest w tych wśród dzieci na Białorusi, w Rosji, na Ukrainie, gdzie one, dla nich językiem pierwszym jest język rosyjski. Więc marzy mi się takie nawiązanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To już któryś raz próbuję i jakoś tak się składa, że nie znalazłem odpowiedzialnego nauczyciela tutaj po wschodniej stronie, który by rozwinął tą współpracę. Ale to jest piękne, że te dzieci czują taką potrzebę, że wiedzą, że tam są ich rówieśnicy, że oni są biedni, że trzeba im pomóc, prawda? Także w ogóle dzieci to jest taki bardzo ważny element tego rajdu. To się zaczęło zupełnie niezamierzone to było. To się zaczęło zupełnie w sposób przypadkowy, spontaniczny. Kiedy pierwszym rajdem byliśmy, ja to już mówiłem, bo opowiadam, bo to jest rzecz moim zdaniem bardzo ważna, ale powtórzę. Kiedy byliśmy pierwszym rajdem katyńskim w 2001 roku w Katyniu, jeden z kolegów ma hurtownię zabawek i on takie pudło z zabawkami, takie niewielkie tam wziął, jakieś plastikowe, takie z Tajwanu, coś tam mrygało, jakieś światełka. Ja mówię, weźmiemy to, pójdziemy do tej daczy NKWD, gdzie prawdopodobnie, na pewno zresztą zabijali przynajmniej częściowo polskich oficerów nad Dnieprem. I tam się okazało, tam był sierociniec, więc poszedłem do dyrektorki, dzieci nie było, poszedłem do dyrektorki i mówię, słuchaj, tutaj mamy trochę takich podarków, to daj to dzieciom, jak wrócą. Ona mi powiedziała, słuchaj, dzieci teraz poszły do lasu, ale one za 15 minut wrócą, to wy zostańcie i dacie im to. Mówi, wiesz, to biedne dzieci bardzo, tam rodziców nie mają, ale to będzie pierwsza rzecz, którą one dostaną na własność i której nikt im nie zabierze. Niech oni wiedzą, że od Polaków to dostali. No więc ja ucowałem tą kobietę i powiedziałem, z wielką radością zostaniemy i poczekamy. Dzieci wróciły. I ja co zobaczyłem wtedy? Radość tych dzieci. Niezwykła zupełnie. I kiedy wróciłem do memoriału, poprosiłem tam te dziewczyny, które tam pracują, te panie, kochani, my chcemy się spotykać z dziećmi każdego roku. Kiedykolwiek tu będziemy, prosimy o spotkania z dziećmi. I tak też się stało. Drugim rajdem katyńskim jedna z tych pań, Oksana, prowadzi nas do szkoły. Sierocinie, 240 dzieci, szkoła podstawowa i szkoła średnia. Ja tam podjeżdżamy. Ja patrzę, tam udekorowana ta szkoła, jakieś wstążki, jakieś baloniki, tam te dzieci odświętnie ubrane. Myślałem, jakąś uroczystość mają, stanęliśmy z boku. Okazuje się, że oni nas wołają, one się przygotowały tak na nasze spotkanie z polskimi motocyklistami. Coś śpiewały, myśmy tam śpiewali, prawda, Płód Wszegda, Budzie Sące, bo to wszyscy znają. Także też trochę potrafiliśmy, było bardzo fajnie. Ale mówię do tego dyrektora, mówię, słuchaj, no mamy problem, bo ja nie mam tyle, mam tu parę tych czapek, mam jakieś t-shirty, koszulki, to zostawię ci, to daj tym dzieciakom, to się tam może lepiej uczą, ale tak my nie mamy, jeden furgon mieliśmy tylko i nie bardzo wiem, co mam zrobić, ale wiesz co, takie alejki są tutaj dookoła szkoły, może my będziemy te dzieci na motocyklu wozić, na motocyklach. No my хорошо. I ja zobaczyłem te dzieci. Co za radość. I po godzinie czasu ten dyrektor przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, ja jestem tutaj dyrektorem 17 lat. Ja nigdy, to bardzo biedne dzieci, bo to one też nie mają rodziców, wiesz, albo pijanych, albo... Ale mówię, ja nigdy tych dzieciaków nie widziałem tak szczęśliwym jak z wami. Błagam, nie opuszczajcie nas, przyjeżdżajcie do nas. I też tak teraz już w Miednoje, zgłosił się z nam. Do nas sam dyrektor takiego sierocińca przyjedźcie do nas. Te dzieci przyszły z biało-czerwoną flagą na nasz kemping tam nad Dnieprem. To było dwa lata temu. Prawda? Też odwiedzamy te dzieci. To się tak rozrasta. To są naprawdę niezwykłe spotkania.
I one zostawiają niesamowite ślady w nas również.
I w nas zostawiają ślady. Ciekawa sprawa, ten rajd, to też może... Mówiliśmy przed chwilą, prawda, o tym patriotyzmie. Te ekstremalnie ciężkie warunki, to spotkania z tą rzeczywistością, te opowieści naszych historyków powodują, że ludzie się zmieniają na tym rajdzie. Inaczej patrzą na świat. No ja, matka chłopaka do mnie telefonuje kilka lat temu już, i mi tam dziękuję ze łzami w oczach i mówi, pan mi zwrócił syna, on mnie kocha. On się odmienił po tym rajdzie. No, rewelacyjny zupełnie. Inny przykład. Chłopak przyjeżdża na rajd, tam się spóźnił, patrzę, ma tych tatuaży, tam kolczyków trochę. Mówi, wiesz, ja to jest ateista, ja tam nie będę chodził po tych kościołach. Mówię mu, słuchaj, nie musisz chodzić po kościołach, tylko żebyś pamiętał, że nie ma polskiej historii bez kościoła katolickiego. Że to jest część polskiej historii. W związku z tym, żebyś się zachowywał. No to dobrze, to jedź. I ten chłopak po tym rajdzie ochrzcił swojego syna. To są takie rzeczy, no, niezwykłe. Takich przykładów mam mnóstwo.
Panie Bogomile?
Ja jeszcze chciałem nawiązać właśnie do propagowania idei rajdu katyńskiego. Staram się jak mogę też to robić i muszę wam powiedzieć tutaj obecni i słuchaczom i mojej żonie, 19 października jest już tradycja od 85 roku, że jest odprawiana msza ku czci ojczyzny i księdza Jerzego i potem jedziemy po mszy. Teraz ostatnio już nawet ksiądz tam podstawia autokary. W tym roku 3 autokary były i ludzie jadą na tamę. Tam na tamie modlimy się, różaniec jest odprawiany i potem wracamy do Płocka. Jak jechaliśmy, ja jechałem autobusem też, w pierwszym autobusie, no to normalnie tam ksiądz był, jeden czy dwóch księży było, były modlitwy, piosenki, takie religijne. Też był wywiad z księdzem, który razem służył w batalionie w Bartoszycach z księdzem Jerzym. Opowiadał, jak to było. No ja tak tam boczkiem powiedziałem, że ja jestem uczestnikiem, byłem uczestnikiem rajdu ostatnio katyńskiego. Może coś by tutaj ktoś chciał wiedzieć o rajdzie, to ja bym mógł udzielić jakichś takich informacji, opowieści. No i ten ksiądz Seweryniak z seminarium w Płocku mówi, dobrze, mówi, ja będę pamiętać o tym. No i wracaliśmy z powrotem. Autokar ruszył. Jedziemy już, wyjeżdżamy z Włocławka. No i ksiądz Seweryniak mówi, proszę tego pana z wąsami tutaj do nas, nie? I zacząłem im opowiadać o rajdzie katyńskim, ten numer 10. Wyobraźcie sobie, że skończyłem gdzieś na Kursku, bo już był Płock. Całą drogę ja opowiadałem, cisza była w tym autobusie. To był autobus numer 1, powiedzmy, dlatego mówię, że numer 1, ponieważ były 3 autobusy, a ja jechałem w numer 1 i pełny był autobus tych pielgrzymów i chciałem z tego miejsca właśnie ten autobus tych pielgrzymów i te w większości panie mohery poserdecznie pozdrowić i ciąg dalszy mam opowiadać za rok. Jak będę jechał do Włocławka.
Dla organizatorów tej wycieczki to proponuję, żeby nie jeździły 3 autobusy, tylko jeden i tak wahadłowo, jak pan Bogumił za pierwszym kursem zacznie, to za ostatnim skończy.
Ja powiem, że technika poszła do przodu, technika, i ja bym nagłośnienie z jednego przeniósł na 2 następne, prawda? Można.
To też można. Ale myślę, że może więcej z Płocka w końcu będzie motocyklistów, którzy będą brali udział w rajdzie, nie tylko na rowerach, ale również na motocyklach. i wtedy po prostu wszystkich. A poza tym jeszcze taka sprawa techniczna do wszystkich mówiących, do ludzi o podeszłym wieku. Kochani, mówcie wyraźnie, nie seplęcie, bo my, ludzie starsi, dużo mamy uszkodzonych słuchów i nie wszystko zawsze rozumiemy. Pamiętajcie o tym.
Za głośny motor, panie.
Po prostu
ja jeszcze...
Panie Bogumile, nad młodym pokoleniem trzeba pracować.
Nie mam tego.
Co Wiktor mówił o tych spotkaniach z dzieci, ja byłem pierwszy raz na tym rajdzie. No, wiedziałem, że będziemy w domach dziecka, będziemy gdzieś w jakichś szkołach, bo jadą te...
W szkołach byliśmy.
W szkołach, tak. Te furgony, ale no nie wyobrażałem sobie, że to będą aż takie spotkania. Ja do dzisiaj pamiętam te spotkania właśnie przed szkołą, kiedy ten nauczyciel stał z akordeonem i te dzieciaki z takim przejęciem śpiewały. Ja no mam przed oczami dzieciaki, po polsku specjalnie uczyły się pieśni te dzieci, żeby w języku polskim zaśpiewać specjalnie na nasz przyjazd. Ja do dzisiaj widzę taki, no, tego chłopca, co trzyma ręce w kieszeni, widzę ich twarze, jak śpiewają.
W koreańsku.
Tak. Jeszcze pamiętam...
W Katyniu.
Tak, w Katyniu. To twoją opowieść, może ty ją opowiedz jeszcze właśnie, kiedy dzieciaki śpiewały, to było na wcześniejszym rajdzie, kiedy wszyscy się popłakali, uciekli. To było też takie wzruszające, no właśnie, faceci dorośli, którzy no nie wstydzili się łez. Nie?
Czas nam szybko ucieka, jeżeli możemy, nawet mamy mniej niż po minucie dla każdego. Panie Pawle, od pana rozpoczniemy, tak? Dobrze mówię? Paweł, ten były z Kanady?
Piotr.
Piotr i Paweł blisko są. Tak. Piotrze, proszę bardzo.
Ja jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tej audycji i gorąco namawiam wszystkich do uczestnictwa w rajdzie i może chciałbym pozdrowić wszystkich znajomych z Kanady, moją żonę i rodzinę najbliższą.
Bardzo dziękujemy. Teraz Hubert, mąż Dominiki, tak? Witam. Hubercie, witamy.
No cóż, chyba nie powiem nic odkrywczego, więc przyłączę się tutaj do moich poprzedników, mojej poprzedniczki, że ten rajd bardzo zmienia człowieka. Ja przyznam się wam teraz do czegoś takiego, że pojechałem na ten rajd, owszem, z celem poznanie historii, lepsze poznanie historii, ale jednocześnie też ciężko by mi było wybrać się na taką daleką trasę samodzielnie, więc chciałem, niestety wykorzystałem to jako pewien środek do takiej, jako pierwsza, dalsza podróż motocyklowa. I już po kilku dniach rajdu zapomniałem o tym i naprawdę wiedziałem, po co tam pojechałem. To, co kolega mówił jakiś czas przed mną, że to, co wiedziałem o Katyniu, to były jakieś nazwy Katyń, Ostaszków i tak dalej, i tak dalej. Jakieś liczby, kilkadziesiąt osób, kilkaset, kilka tysięcy. A tam się pojechało i się no, inaczej się na to wszystko patrzy. Tak?
Hubercie, to byłeś ile razy na rajdzie?
No, w tym roku to był mój drugi raz. W tym roku już pojechałem, wiedząc, po co tam jadę. No i ogromne doświadczenie, tak?
Bardzo dziękuję. Piotrze, ty ile byłeś razy jeszcze do wcześniejszego?
To był mój trzeci rajd.
Dziękuję bardzo. Będą następne.
I już komenda w trasie.
Tak, i pewnie nie ostatni.
Dziękuję.
Chciałbym dodać tylko, że Hubert pociągnął za sobą małżonkę.
Dominiko?
Właśnie przetrwałam pierwszy rajd dzięki temu, że właśnie byłam z mężem i z taką wspaniałą grupą. I bardzo wszystkim dziękuję z tego miejsca.
Dziękuję. Robert?
Robert ze Słupska. Nie wiem, czy wiecie, tylko chciałem też tutaj do kolegów swoich z rajdu powiedzieć, czemu się ten moment tak dobrze jedzie. W ciężkich warunkach, zmęczeni później wieczorem, mokrzy, zziębnięci, niektórzy połamani, gdzieś tam pokiereszowani, źli, ale szczęśliwi. Chciałbym przekazać tutaj na antenie Radia Maryja wielki Bóg zapłać dla wszystkich tych, którzy się za nas modlili. Myśmy wyjechali, ale za nas się modlono, żebyśmy cali wrócili. Wielki Bóg zapłać dla księdza Jana Giriatowicza z parafii świętego Jacka w Słupsku, dla wszystkich wiernych. Myśmy mieli, tam było parę ładnych mszy w naszej intencji, modłów i tak dalej. Wszystkim wiernym, wszystkim ludziom, którzy o nas pamiętali, Wielki Bóg zapłać. No i przede wszystkim też chciałbym podziękować mojej żonie, że dzięki, pomimo trudnej sytuacji w domu, sama z trójką dzieci, no babci, która przyjechała, jeszcze tam ją wspomogła, że mogłem w tym dziele uczestniczyć. To był mój pierwszy raz jako rajd katyński, drugi, bo wcześniej ojców naszych starym szlakiem po Białorusi w 2009. Jakkolwiek, no 3 tygodnie, no to potrafi zamieszać w domu. I to jest wielkie, Izuniu, bardzo cię kochamy, bardzo ci dziękuję za to.
Dziękuję bardzo.
Michał Namysłów, ja również dołączam się do podziękowań. I w tym miejscu chciałem podziękować panu Wiktorowi za te 10 rajdów i życzę panu Wiktorze co najmniej 10, a jak nie 20 następnych z tego miejsca. Chciałbym również, jeśli można, pozdrowić serdecznie moją babcię, która pana to słucha. Babciu, jestem tu dzięki tobie, naprawdę. Dziękuję ślicznie.
I jeszcze żonie dobre słowo, proszę powiedzieć.
Oczywiście, chciałem całą rodzinę, przede wszystkim żonę pozdrawić. A jeszcze jedna rzecz, jeśli można, w środę najbliższą w Namysłowie odbędzie się zasadzenie dębu katyńskiego o godzinie 11 koło parafii świętego Franciszka. Więc zapraszam wszystkich serdecznie. To jest województwo opolskie. Godzina 11, środa.
Dziękuję bardzo, panie Wiktorze.
Tak, ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz dość istotną. Spotykaliśmy w tym roku z niezwykłą życzliwością władz, bo z ludźmi zawsze są bardzo życzliwi. Władze też na ogół, ale w tym roku to było niezwykle serdeczne i to na terenie Białorusi, Rosji i Ukrainy. Wszędzie, gdzie byliśmy, spotykaliśmy przedstawicieli, spotykaliśmy burmistrzów, prezydentów miast, prawda? Była niezwykła, demonstrowana więc życzliwość. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli słuchają nauczyciele szkół średnich, zachęcam, to wcale drogo nie kosztuje. Każdy młody człowiek przed maturą powinien być w Katyniu. Każdy. To można jechać autobusem, można pojechać rowerem. Wielu jeździ rowerami. Można iść, można pójść piechotą. Zachęcam bardzo serdecznie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Robert z Warszawy. Katyń to jest taki symbol. Ja rozmawiając ze swoimi znajomymi i mówiąc, że byłem na rajdzie, oni utożsamiali sobie tylko to z Katyniem. A to się okazało, że tam jest tyle Katyni, o których sam nie miałem pojęcia. To trzeba naprawdę przeżyć i zobaczyć. Korzystając tutaj z okazji, chciałbym podziękować swojej żonie, która się, widziałem, że się denerwuje, że jadę, że może mi się właśnie coś stać, ale dopingowała mnie. Dziękuję ci i chciałbym podziękować również swojej mamie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, pan Bogumił.
A więc ja muszę wykorzystać tą antenę, żeby rozliczyć się ze swoich malutkich misji, które też miałem w tym rajdzie spełnić. Nawet pan komandor o tym nie wiedział.
Ale udało się?
Tak, a więc przede wszystkim na placu Józefa Piłsudskiego, tam warszawiacy nas tam żegnali, rozmawiali i gdzie my jedziemy, jak to będzie, co będziemy odwiedzać. Ja tam starałem się opowiadać i jedna z pań podchodzi do mnie z mężem i wyciągają 100 zł i mówią, żeby zapalić świeczki w Katyniu za te pieniądze. Ja mówię, wie pani, za te pieniądze to ja świeczek nie będę kupował. Mam małe swoje takie 25 lampioników, to zapalę, a proponuję, że jak pani będzie uważać, że te pieniądze przekażę dla dzieci, dla sierot w domu takim rodzinnym w Bogdanowie. Druga pani słyszała to z boku, też podeszła do mnie i też wyciąga 100 zł i ze łzami w oczach, łkając, mówi, żebym dał te pieniądze tym sierotom, nie? Ja te pieniądze wziąłem, te 200 zł. Patrzę, jedna z pań ma gazetę, Nasz Dziennik. To był dziennik z 28 sierpnia. Ja mówię, wie pani co, ale ja teraz bym chciał od pani, bo już nie zdążę kupić ten dziennik dostać, to ja go zawiozę gdzieś Polakom tam na rubieżach wręczę, na pewno się ucieszą. Aż proszę bardzo, nie? I dała mi ten dziennik z 28 sierpnia. Obiecałem, że będę starał się jakoś jeszcze, telefon wziąłem od tej warszawianki jednej, druga mi nie dała telefonu i te pieniądze wręczyłem w Bogdanowie, jak byliśmy, dla pani
Heleny Dworeckiej. Helena Dworecka.
Pani Heleny, jak jechaliśmy na ten obiad w tym jej samochodzie, no i podałem numer telefonu, mówię, jak będzie pani miała czasem okazję jakąś, to niech pani zadzwoni do tej pani, że te pieniądze dotarły do pani, nie? No teraz właśnie chciałem powiedzieć, podziękować tym paniom, że misję spełniłem, a ta pani od tego dziennika znikła i gdzieś za jakieś 10 minut przychodzą z mężem i przynoszą, mówi, więcej w kiosku dzienników nie było. Może ze 12 mi przyniosła egzemplarzy. Ja te egzemplarze miałem kłopot, bo już tak byłem pełno w tych sakwach, ale musiałem wcisnąć je i te 12 egzemplarzy rozdawałem przez cały rajd Polakom. Nawet są zdjęcia, niektóre zdjęcia robiłem, jak wręczałem na przykład na Ostrej Bramie przed mszą. Patrzę, tam jakieś takie starsze panie były. No myślałem, że to są właśnie Wilnianki. No i gazetę chciałem dać. Okazuje się, że to była pielgrzymka z Polski, starszych pań. I te panie mówią, że my to znamy, mówi, lepiej komuś tu z Wilna. No i taka młoda kobieta, gdzieś 35 lat, szła widać przypadkowo, bo za zakupami szła, czy z torbą z pracy wracała. No i mówię, to ta pani jest tutaj, mówi, z Wilna, to może tej pani daj. No to ja też dałem tej pani właśnie tą gazetę. Zdjęcie jeszcze zrobiliśmy, mam takie zdjęcie i przyślę kiedyś je tutaj do Radia Maria i Telewizji Trwam na dowód tego. I jedna z tych staruszek, które przyjechały na tą pielgrzymkę, wycieczkę do Wilna, z Radomska chyba, otwiera swoją torebeczkę i szuka, wyciąga 50 zł, bo ja mówiłem, że taką mam misję do spełnienia tym paniom i żebym może te moje 50 zł by pan też wziął i tamtym sierotom oddał, nie? Popatrzyłem się na te panie, mówię, chętnie bym wziął, ale widzę, że panie też groszem nie są tacy zasobne. I drogie panie, to ja za was założę, a te pieniądze zostawcie sobie na podróż powrotną do Polski. No smutne troszkę były, no ale w końcu zrozumiały. Także 200 zł oddałem, gazety rozdałem. Wszystko jest wobec tego zgodnie z naszą umową.
No i żonie pan obiecał, że wróci cały i wrócił.
No a żona właśnie nie pojechała ze mną, ponieważ mówi, że...
Proszę jej dobre słowo powiedzieć na antenie.
Te drogi w Ukrainie i w Rosji są tak niedobre, że mówi, coś mnie boli trochę kręgosłup, jakbym pojechała jeszcze na ten rajd taki długi, to nie wiem, czy by mój kręgosłup wytrzymał. Ale jak wróciłem z rajdu, po 2 tygodniach, wiesz co, już mnie kręgosłup nie boli. Jolu, prawdopodobnie, pozdrawiam cię oczywiście i chyba dzisiaj nie wyjadę, bo tu jeszcze dalej trwa audycja. Także zgodnie z umową jutro rano się zamelduję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Laszek, w pierwszych słowach chciałem bardzo pozdrowić moją rodzinę i bardzo podziękować mojej żonie, że 4 lata temu zgodziła się, żebym wrócił do motocykla. Trochę czasu musiało upłynąć, ale zgodziła się, w związku z tym dzięki temu mogłem stać się uczestnikiem rajdu katyńskiego. Natomiast ja może tylko taką refleksję na koniec przekażę. Bo zaczynamy mówić już o następnym rajdzie. Wszyscy mogą się zastanawiać, jak, w jaki sposób wygląda przygotowanie, więc 3 dnia przed końcem, czyli około 15 września, kiedy jeszcze jechaliśmy z Wiktorem, zaczęliśmy wymieniać już pierwsze takie bardzo konkretne uwagi na temat tego, jak będzie wyglądał następny rajd. I tak jest cały czas. Właściwie tak jak Kuba mówił, że najtrudniejszy jest czas pomiędzy rajdami, ale z drugiej strony najciekawszy, bo wtedy myśli się o tym, co w czasie rajdu będzie.
A rajd jest zawsze za krótki, mimo tego, że bardzo długi.
Dziękuję bardzo.
Jarek. Ja przede wszystkim, jeżeli jesteśmy przy podziękowaniach, chciałem podziękować mojej żonie, która wspierała mnie w tych moich fantazjach wyjazdowych związanych z motocyklem, a później, jak już powiedziała A, podjęła obowiązki do końca i bardzo mocno zaangażowała się w firmę przy współpracy moich dzieci, bo jednak ten trzytygodniowy okres mojej nieobecności starała się, jak potrafiła, zadziałać i udało jej się bardzo. Również chciałem podziękować bardzo za wsparcie modlitewne mojej wspólnoty domowego kościoła, szczególnie z rejonu Łódź Wschód. No i szczególnie chciałem jeszcze podziękować mojej cioci Lodzi, która też czułem, że wspierała mnie swoją modlitwą.
Pana dzieci?
Dzieci oczywiście też. Czwórka, tak. Syn Dawid był ze mną w tym roku, córka Dominika, Mariusz i Filip.
Dominika będzie, tak?
Dominika będzie, ale w tej chwili myślę, że syn Dawid już pojedzie na swoim motocyklu, a następni czekają.
Co żona wtedy powie?
Żona czeka cierpliwie.
Dziękuję. Aż kupi motocykl.
Dziękuję bardzo. Proszę.
Michał z tej strony. Ja bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy towarzyszyli nam na całej trasie rajdu, tym, którzy nas pozdrawiali, tym, którzy mówili, jesteście prawdziwymi Polakami, tym, którzy nas gościli, organizowali nam noclegi, poczęstunki, obiady, kolacje, tym wszystkim, którzy wspierali zarówno dobrym słowem, jak i modlitwą, mojej babci z Sobieszczan Kolonii, która urodziła się w 1928 roku i jest motocyklistką, jeździ ze mną jako pasażerka. Jest z tego dumna. Babciu, kochana, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Pozdrawiam również moich rodziców, moją mamę, która bardzo mnie wspierała w tym rajdzie, moich przyjaciół, którzy również ogarniali modlitwą i śledzili każdy kilometr, każde wydarzenie, każdy dzień i tą trasę 10 rajdu katyńskiego. Pozdrawiam Madzie i Piotra z Lublina. Zapraszam motocyklistki i motocyklistów. To nie jest tak trudno, tak jak tutaj moje koleżanki i koledzy też mówili, że ta trasa jest tak wymagająca. Na pewno jest to wyzwanie, ale wierzcie mi, wspólnie jesteśmy w stanie je pokonać, tak jak do tej pory udawało się to, a przeżycia, które będziecie mieli, to, czego doświadczycie, to, co będzie waszym udziałem, to, co zobaczycie, gdzie będziemy mogli wspólnie przejechać te wszystkie kilometry, zostaną was na długie, długie lata, może na zawsze. Na pewno też was zmienią. Chcę powiedzieć też, że rajd stawia też na bezpieczeństwo. I ta trasa rajdu, dzięki również komanderowi rajdu, jest tak przygotowana, by każdy mógł ją przejechać bezpiecznie. Jesteśmy również podzieleni, mimo że takiej licznej grupy, na podgrupy. Prędkość jest dostosowana do umiejętności poszczególnych uczestników rajdu, więc zapraszam wszystkich jeszcze raz serdecznie i pozdrawiam. Do zobaczenia na trasie.
Dziękuję bardzo.
Ksiądz Tomasz z Siedlec, ja dziękuję przede wszystkim rodzicom, którzy ciągle za mnie się modlą i się martwią. Ja dużo podróżuję, a oni każdy mój wyjazd to przeżywają, chociaż nic o tym bardzo nie mówią, ale jak już wrócę, to z taką ulgą odżywają. Dziękuję wam za to wsparcie i też kapłanom, księżom z diecezy siedleckiej, w taki sposób szczególnie z katedry i też z Terespola, tam proboszczem jest ksiądz Dudek, u którego brata rodzonego byliśmy w winnicy. Więc cała parafia Terespol też żyła naszym rajdem, bo on to wszystko relacjonował tam na bieżąco. I zresztą zaraz wyjeżdżając tutaj, jadę prosto do Terespola. Także pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. I zachęcam do rajdu. Naprawdę piękna sprawa. Piękna nauka patriotyzmu, ale też i rekolekcje. Dla każdego, kto zechce zamyślić się nad sprawami Pana Boga. Pana Boga obecnego tam, w cierpieniu tych ludzi, którzy ginęli. To są wspaniałe rekolekcje. Zapraszam.
Bardzo dziękuję.
Jacek z Warszawy. Ja to chciałem podziękować ludziom, którzy mnie namawiali, znaczy może nie namawiali, tylko zachęcali mnie do tego rajdu. To moja mama i Kuba.
I ja tak powiem, że Jacek na ścigaczu przejechał całą podróż, to nie, pewnie nie prosto motor nieprzystosowany do może takich rajdów.
To jest z toru po prostu ściągnięty i taki raz pojechałem tym motocyklem. No i jeszcze moja ciocia Halinka też mi bardzo pomogła materialnie, żebym pojechał na ten rajd. Chciałbym jeszcze powiedzieć do swoich kolegów, że motocykl nie służy tylko do jazdy na tylnym kole.
Dzięki.
Że, no,
część rajdów przyjechał na tylnym kole.
Żeby też może pojechali na ten rajd i tak jak oni to mówią, że mi odbiło po prostu, żeby też im tak odbiło, jak i mi.
A zdrowo może odbić, tak?
No, właśnie, że oni po prostu twierdzą, że mi już odbiło, prawda? Ja powiedziałem, żeby im też jak odbiło, jak i mi, prawda? Bo ja nie wiem, gdyby nie ten rajd, to nie wiem, jakby moje życie się potoczyło, nie wiem, czy ja bym gdzieś w ogóle... Po prostu mnie Kuba zaimponował, moja mama mi namawiała, żebym pojechał na ten rajd i po prostu mnie nastawili na dobry tor.
Bogumił teraz panu Jackowi robi... Pan Bogumił, pan jeżeli robi zdjęcie pamiątkowe.
Nastawili mnie na dobry tor, prawda? Bo nie wiadomo, jakby moje życie się potoczyło.
Bardzo dziękuję wam za
spotkanie. Dziękuję w ogóle Wiktorowi za taki rajd, że to robi, że ja się znalazłem w ogóle na tym rajdzie.
Teraz w naszym studiu było 13 uczestników w radiu i w telewizji, jak mieliśmy program 19. Bardzo wam dziękujemy. Wszystkich było ponad 120, chyba 124, 109 motorów.
124 plus 4 kierowców furgonów. Jeszcze 28.
Bardzo wam dziękujemy.
A i dziennikarz był jeden jeszcze.
Kiełbasę wieźli furgonami, także nie martwcie się, jest co jeść.
Pozdrowienia także się.
Dziękuję.
Który zawsze ma rację. Lubi się z nim nie kłócić. Powinniśmy głodni chodzić.
Naszego Grzegorza, kucharza, mechanika, kierowcę. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy za to, co nam dogadzał przez całą trasę. Jak Bóg.
A później się okazało, ile ukrył na sam koniec, na ostatnią kolację.
Bo konsul Świderek...
Co my się jeszcze nie dowiemy. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże wam też i na wszelkie przedsięwzięcia i ten zjazd gwieździsty na Jasnej Górze i następne wasze pielgrzymowanie, rajd 11 katyński. Bóg zapłaci.
Zapraszamy na ten zjazd gwieździsty.
Bóg zapłaci. Drodzy państwo, warto też zajrzeć na stronę rajdu. To jest www.rajdkatyński.net, oczywiście bez polskich znaków.